Powiedzcie państwo jedni drugim. Jeszcze możecie gdzieś zatelefonować, że są tacy goście. Proszę państwa, trzeba Polskę mobilizować. Mobilizować Polskę, bo i budować pozytywnie. Budować, nie rujnować. Tak, ja tak zaraz powiem, jacy goście, pewno wielu z państwa wie już, bo to ci sami goście, którzy byli w Radiu Maria i w Telewizji Trwam po godzinie 18.15, czy od godziny 18.15. Proszę państwa, ale jeszcze jedno. Zobaczcie, możecie państwo rozmawiać, to jest... ja tylko tyle mogę powiedzieć. Cieszę się tym bardzo. I mogę powiedzieć jeszcze jedno, to jest przykład dla innych, jak powinno się rozmawiać z ludźmi, z gośćmi radia czy telewizji. Media mają być środkami społecznego komunikowania. Komunikowania. Trzeba się komunikować, rozmawiać na argumenty, szukać prawdy. Argument prawdy, dobra wspólnego. I ten argument ma się liczyć. Nigdy argument siły, pomówienia, oszczerstwa, jakiegoś takiego niszczenia drugiego człowieka. Tak. I tutaj właśnie to komunikowanie ma prowadzić do komunio, do zjednoczenia się ludzi wokół zadań, a tym największym zadaniem jest służba prawdzie, prawdzie w miłości, miłość w prawdzie. I to jest. Państwo możecie telefonować, rozmawiać z ministrem, rozmawiać państwo z premierem, z prezydentem. Możecie państwo rozmawiać. Pan prezydent przed wyborami ileż by razy był też w Radiu Maryja, w Telewizji Trwam i rozmawiał jeszcze jako europoseł, czy przed tym jako poseł, czy minister. Tak, proszę państwa, także to jest wielka sprawa. I przez ileś dni, przez jakiś czas mogą ludzie rozmawiać. No i oczywiście zapraszamy do obserwowania najbliższego sympozjum media i manipulacja, czy media i manipulacja, czy manipulacja, tytuł już, ale to chodzi o manipulację, prawda? Oblicza manipulacji, o już tak może. Oblicza manipulacji. Mamy różnych gości, i będzie można po paru wykładach zadawać pytania tym gościom. A więc znowuż dialog, znowuż rozmowa. Dziękuję. Tak. No i dlaczego o tym mówię? To jest tak bardzo ważne, proszę państwa, bo teraz to, co się dzieje w Polsce, a może najpierw przywitamy już teraz panią minister,
Małgorzatę Sadurską.
Tak. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
I kobieta znowuż. Dlaczego mówię znowuż?
Parytety.
No właśnie.
Myślę, że parytety zostały przekroczone. Czy nie? Pani premier.
Myślę, że...
U pani premier szefowa gabinetu. No, pani szefowa gabinetu politycznego. Wszystko kobiety. Czy dobrze was zaczepiam?
Ojcze, temat parytetów widać, to jest dla mnie znaczy, dosyć trudny temat, bo zawsze mówiłam,
to znaczy,
że...
ma być rozum, wartość człowieka, a nie rządzi się płcią, tylko rządzi się głową, prawda? I mądrością, w jakiej osobowość jaka jest, a tutaj gadają jakieś tam parytety, dlatego się śmieję. No i jest pan minister...
Adam Kwiatkowski.
Minister Adam Kwiatkowski.
Szczęść Boże,
szef Kancelarii Prezydenta z kolei.
Szef gabinetu.
A nawet gabinetu.
Szef gabinetu. Aha, to przepraszam. Dobrze, dziękuję za poprawki. Tak. No i proszę państwa, rozmawiajmy, budujmy. Jest to wielka sprawa. Wielka sprawa, że tak odbieram, że ludzie, którym zależy na Polsce i na Polsce... w tej kontynuacji od chrztu. Tej kontynuacji. Na takiej Polsce zależy im, że doszli do władzy, że rządzą Polską i to jest to tylko wspierać. Myślę, że teraz, proszę państwa, trzeba się i modlić, ale i wspierać jeszcze inaczej, bo to, co wyprawiają Ja widzę bardzo wielkie niebezpieczeństwa. To jest, jest dobro wielkie, ale to dobro może paść. Nie wiem, jak państwo uważacie, ale to dobro może paść. Jest, Norwid mówił, państwa nie można zniszczyć, chyba przy pomocy jego obywateli. Tak wtedy Norwid mówił, za jego czasów. I obywatele w naszym państwie niszczą państwo, niszczą. Zobaczmy, co robią. Co robią? To, że idą gdzieś do Brukseli, ale tutaj co robią? Nie ma dialogu, nie ma rozmowy, tylko swoje prywaty, swoje... Nie mogą, nie przegrali, to nie odejdą z godnością i proszę, jest jakaś twórcza opozycja, niech będzie, a nie niszcząca, twórcza. Tak? No to, co się dzieje od wewnątrz i z zewnątrz, światowe lewactwo zorganizowane i lewactwo u nas. Tym bardziej to tylko teraz i nie tylko się modlić, to się pierwsze modlić, jakby tylko od Pana Boga zależało i robić wszystko, jakby tylko od nas zależało otwierać ludziom głowy, serca i nie gromadzimy się wokół ojczyzny, jednoczymy się wokół ojczyzny. I do tego powinna prowadzić ta komunikacja, do takiego komunio, zjednoczenia wokół dobra ojczyzny. Ojczyzna, jak powiedziałbym, jest w wielkim niebezpieczeństwie. Jeżeli słyszę, że jadą do Unii Europejskiej i teraz jeszcze szantażują, mówią, jeżeli prezydent podpisze, dają 2 tygodnie, to nie podpiszą tamtego czegoś tam, jakiejś rezolucji w Unii Europejskiej. Pierwsze, my jesteśmy suwerenni. Jesteśmy suwerenni. Niemcy będą nam mówić, co my mamy zrobić. To tamten rząd tak prowadził w kierunku wasalizacji Polski. Tak, taka była ta polityka. Tak oceniam. Ja mam prawo oceniać jako obywatel. To nie było, że my jesteśmy, Polacy są kimś, są też, liczą się, naród tak duży, taki wspaniały, tyle zrobił dla historii Polski. Chociażby historia najnowsza, upadek muru berlińskiego, to Polacy. Jan Paweł II, to Europa o tym milczy. I Solidarność wtedy wybuchła. Ojcu Świętemu ta delegacja Solidarności powiedziała, gdy zapytał się, jak przyjechali do niego, jak to się stało. Ojcze Święty, gdy wybrali cię na stolicę Piotrową, poczuliśmy się z powrotem, poczuliśmy się, że jesteśmy jakoś. A gdy przyjechał Ojciec Święty do Polski, to poczuli tę jedność. Polacy. Tak. I to było. I to tak doszło do zwalenia muru berlińskiego. Polacy dużą rolę odegrali. I teraz też mogą wielką rolę odegrać, tylko nie dajmy się podzielić. Jak szkodnicy są, to modlić się o ich nawrócenie, ale wiedzieć, że szkodnik to jest szkodnik. Ale nie mieć, broń Boże, nigdy odwetu. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, to miłosierdzie też okazać po katolicku. Modlić się za tych ludzi. No, nie ubliżać im. Traktować jak człowieka, zachować jego godność, ale nie dawać mu władzy. Wiedzieć, że trzeba, dzieciom nie daje się zapałek, żeby podpalili coś. Tak samo tutaj. Trzeba bardzo uważać, tak. Przepraszam, że ja tak, ale proszę Państwa, róbcie wszystko i dziękujemy za to, co Państwo robicie dla Polski. Dużo dobrych, pięknych rzeczy. Panie minister, panie ministrze. I dziękujemy, że jesteście dzisiaj. Państwo możecie rozmawiać. To jest wielka sprawa. Z różnych stron świata możecie telefonować, rozmawiać. A Państwo przekażecie pewno Panu Prezydentowi też, prawda?
Oczywiście,
ale pana prezydenta rodzice słuchają Radia Maryja. Wiem, że oglądają telewizję Trwam. Tak, nie wiem, czy telewizję Trwam, to nie wiem, ale Radio Maryja, dostałem piękną książkę od rodziców pana prezydenta. No, rodzice prezydenta, radzę wszystkim przeczytać tę książkę.
kiedy przekazywaliśmy panu prezydentowi, że dostaliśmy zaproszenie na dzisiejszą audycję, pan prezydent bardzo się ucieszył i poprosił, żebyśmy pozdrowili zarówno ojców, ale również wszystkich słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji TVAM, co z radością czynimy. I dziękujemy
za... pozdrawiam pana prezydenta i całą jego rodzinę.
Dziękujemy serdecznie.
No i współpracowników.
Dziękujemy serdecznie. Też to oczywiście panu prezydentowi przekażemy, te serdeczne
pozdrowienia. I życzymy dalej sukcesów. Alleluja i do przodu. Nie?
Tak, ale stworzy ojcze dyrektorze...
fakty, ucieka się do przodu.
Ale też, też dziękujemy za te liczne głosy wsparcia, te modlitwy, te słowa życzliwości, które... słyszymy na antenie Radia Maryja, bo przecież i koncerty życzeń, i programy, kiedy ludzie łączą się i przekazują właśnie te słowa życzliwości, ale również te wszystkie kartki, życzenia, które napływają do nas, do kancelarii, kierowane do pana prezydenta. Za to wszystko dziękujemy. Jest to naprawdę dla nas bardzo ważne, bo to stanowi taki wyraz tego, że... ludzie są z panem prezydentem, że Polacy są z panem prezydentem, że pan prezydent czuje to wzmocnienie taką właśnie postawą i za to wszystko jesteśmy ogromnie bardzo wdzięczni.
To my dziękujemy bardzo. Tak. I pozdrawiamy.
Dziękujemy
jeszcze raz. Ale państwa rodzinę też pozdrawiamy.
Ja mieszkam pod Puławami.
A ja myślałem, że w Warszawie teraz.
Ojcze dyrektorze, w Warszawie to teraz mieszkam praktycznie cały czas, bo tego wymaga praca. Natomiast czas, kiedy jestem w domu, jest naprawdę teraz coraz rzadszy, ale no to jest nasze rodziny to doskonale rozumieją, w jaki sposób, jaką mamy pracę, że pracujemy z panem prezydentem, dla pana prezydenta, dla Polski i no po prostu w pewnym sensie to akceptują, są z tego dumni, bo tak to należy przedstawić. Natomiast my oczywiście serdecznie pozdrawiamy również naszych kolegów i koleżanki, którzy z nami na co dzień współpracują w Kancelarii Prezydenta i z którymi pragniemy realizować to wszystko, o czym pan prezydent mówił i w kampanii wyborczej, ale również te priorytety prezydentury swojej, które przedstawił i przed sobą, ale również i przed nami.
Tak. Dziękujemy za wyrazy wsparcia. Wyrazy wsparcia dla nas, ale tak jak ojciec dyrektor powiedział, też dla naszych rodzin, bo rzeczywiście z jednej strony to zaszczyt, że możemy pracować z panem prezydentem, pracować dla Polski, ale z drugiej strony to też to znaczy, ze strony naszych rodzin duża wyrozumiałość, tak, bo oni dzieci trochę na tym cierpią. Też,
tak, ale może żona czasem się cieszy, że tak masz trochę, tak sobie żartuję. Tak, ale to my wspieramy, bo jak widzimy dobro, to mamy obowiązek wspierać. Ale jakby było jakieś coś nie tak, to trzeba mówić, czy nie? Rozmawiamy, dialog, ale zawsze z troską o dobro, a nie żeby komuś dołożyć, czy jak, prawda? Bo ja, jeżeli mogę jeszcze, na pewno, wiecie państwo, ten rząd ma niełatwo. A mówię, ten rząd to i prezydent też. Przecież jak patrzę na ten rząd, to ile tam oni mają pułapek zastawionych przez poprzedników. Ilu oni mają pracowników, którzy są umocowani x lat. Przecież komunizm i później dalej, to wszystko, to obrosło to wszystko. Tam zakorzeniło się przeróżni ludzie, ja to nazywam krety. Ile takich przypadków może być? Jeżeli wrogom Polski zależy i mają na przykład przeróżne wywiady, przeróżne służby są, prawda? Jest to jest w całym świecie. To jak to nie ma w tych różnych urzędach? Także różnie może być, nawet różnie i trzeba się modlić za tych ludzi, którzy są u sterów, żeby dali radę mimo wszystko, prawda? Żeby ich Pan Bóg przed tymi pułapkami, tymi wilczymi dołami jakoś ustrzegł. Dla Polski pracujemy. Także to jest to też trzeba. Nic, także nie, ale się nie łamy. Z Matką Bożą jesteśmy, z Panem Jezusem. I alleluja i do przodu. Tak rycerze polscy mieli, prawda? I wiedzieli jak iść. Z Bogu Rodzicą na ustach. Nie tak było? A jak Sobieski pod Wiedniem. Do trzech mszy świętych służył przedtem. I dopiero poszedł na bitwę. Albo pod Grunwaldem. Niepodobnie Jagiełło. A później jeszcze rycerze polscy z Bogu Rodzicą na ustach szli do walki. Także nic, mamy Bogu Rodzicę i podobnie. Alleluja do przodu. Gratulujemy przede wszystkim. Jesteście Państwo tak młodzi. Nie wiem, czy już żeście pokończyli po 18 lat. Tak przynajmniej wyglądacie. Tak. I także przed energii dużo, pragnień dużo i wiedzy też i wszystko będzie dobrze. A ludzie, mamy nadzieję, że ludzie wesprzą każde dobro. Każde dobro. I proszę pana prezydenta też pozdrowić małżonkę i córkę Kingę też i rodziców i wszystkich. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłać.
I dalej.
Bóg zapłać ojcu, dyrektorowi.
No chciałem tylko pozdrowić, bo to jest nasz goście ważni. Prawda?
No bardzo ważni.
A my też, ojcze dyrektorze, cieszymy się, że możemy przedstawić to wszystko, te wszystkie cele, zadania, które będą w najbliższym czasie stały przed panem prezydentem, przed kancelarią, te różne wyzwania, bo to Macie. Też mamy dużo różnego rodzaju uroczystości i cieszymy się, że
ale
tutaj...
dużo wydarzeń wielkich.
No właśnie, tych dużo wydarzeń. I cieszymy się, że no, ostatnio obserwowałam, że w radiu byli obecni ministrowie rządu, konstytucyjni ministrowie rządu, którzy opowiadali o tym, czym się zajmują, jakie mają plany. I bardzo się cieszymy, że możemy również razem ze słuchaczami już teraz porozmawiać o prezydencie.
To my się cieszymy, ale to radio jest dzięki pani też, dzięki panu ministrowi. Tylu ludzi nas wsparło również. A w Sejmie nie było tak?
No jako posłowie jeszcze nie tak dawno pamiętamy te batalie o telewizję.
Jakie to było piękne. A ten
marsz
Obudź się Polsko między innymi. Piękny album mamy jeszcze.
Piękny album wydany z tego marszu. Tutaj patrzymy na ojca Marcina, pamiętamy te pytania na przykład, które zadawaliśmy w sprawie warsztatów i tego działania Ministerstwa Edukacji
teraz
z poprzedniej
kadencji.
Teraz
nie mamy takich upomnień dla wszystkich dyrektorów, że nie wolno i tak dalej. Prawda to?
No ale widać namacalne właśnie rezultaty i efekty tych działań, tej mobilizacji społecznej. Rzeczywiście to też jesteśmy właściwie na progu nowego roku, tak jak rozmawialiśmy już wcześniej w pierwszej części programu roku, który jest dla nas wszystkich szalenie ważny. Ważny i od strony politycznej, bo będzie ten szczyt NATO, ale ważny też od strony historycznej i religijnej. 1050-lecie chrztu Polski. Później...
Bez chrztu Polski nie byłoby państwa polskiego.
No my to mówimy, że to jest 1050-lecie polskiej państwowości, więc to jest...
Później pielgrzymka Ojca Świętego, Światowe Dni Młodzieży i tak naprawdę możemy takich wydarzeń znaleźć jeszcze kilka i stąd ten rok no, może być właśnie takim czasem przełomu, również tego przełomu, na który czekają Polacy, którzy uwierzyli Prawu i Sprawiedliwości.
Zjednoczenia Polaków wokół ojczyzny, wokół zadań, a równocześnie pokazanie Polski światu, tej pięknej Polski. Prawda?
To prawda. To prawda, to jest też te wydarzenia, bo teraz, kiedy w ostatnim czasie, no powiedzmy sobie szczerze, źle się mówi i o Polsce, źle się pisze o Polsce właśnie.
Ale to
w tych...
nie powiedziałbym nie wszyscy.
Nie wszyscy,
to ale... To lewactwo światowe to robi przy współpracy obywateli lewaków z Polski.
Natomiast te wydarzenia, które będą miały miejsce w Polsce, pozwolą... pokazać właśnie tą prawdę o Polsce, pokazać naszą historię, pokazać to, o czym będziemy mówić, o czym będzie mówione na szczycie NATO, o naszej pozycji, naszej randze i naszej wadze, jeżeli chodzi o ten Pakt Północnoatlantycki, nasze działania w tym zakresie. I to jest naprawdę, to co to będzie rok bardzo ważnych wydarzeń, bardzo ważnych historycznych, państwowych, religijnych. I tutaj zaangażowanie w te wszystkie uroczystości, w te wszystkie wydarzenia pana prezydenta będzie bardzo mocne, bardzo silne. Pan prezydent po prostu będzie obecny.
Skoro już padły te ważniejsze wydarzenia, najważniejsze wydarzenia tego roku, nazwy tych najważniejszych wydarzeń, to może wejdźmy najpierw w ten szczyt NATO, który będzie w lipcu odbywał się w Warszawie. Dlaczego on jest tak bardzo ważny dla nas, dla Polaków, oprócz tego, że jest w Polsce organizowany, ale dlaczego jeszcze jest tak ważny?
No przede wszystkim dlatego, że efekty tego szczytu, rezultaty tego szczytu mogą, a my mamy głębokie przekonanie, że będą miały znaczenie dla polskiego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa Polski i tych państw, jak to się mówi, wschodniej flanki NATO, państw z jednej strony państw bałtyckich, z drugiej strony państw Grupy Wyszehradzkiej, Rumunii, Bułgarii. My czekamy na to, by to NATO zwiększyło nasze bezpieczeństwo, by była większa obecność z jednej strony żołnierzy Paktu Północnoatlantyckiego, ale również by było tutaj na wschodzie tego Paktu Północnoatlantyckiego więcej sprzętu. My jesteśmy przecież świadkami tego, co działo się w ostatnich miesiącach na Ukrainie, w, można powiedzieć, bezpośrednim sąsiedztwie Polski, ale też Słowacji czy Rumunii. No mamy do czynienia z sytuacją, z którą w ostatnich latach się nie spotykaliśmy. Mamy do czynienia z konfliktem zbrojnym, mamy do czynienia ze zmianą, czy próbą zmiany granic. No to nam pokazuje, że o to bezpieczeństwo Polski musimy walczyć i musimy w jakiś sposób zdać sobie też sprawę z tych słów, które wypowiedział kilka lat temu w Gruzji świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, jak mówił o tym, że tutaj przyjechali przywódcy państw Europy Środkowo-Wschodniej, bo dzisiaj, tak jak to wtedy mówił, zagrożone jest bezpieczeństwo Gruzji, później może być zagrożone bezpieczeństwo Ukrainy, a kiedyś w przyszłości być może, jeśli temu nie będziemy przeciwdziałać, tak wtedy mówił Lech Kaczyński, może być zagrożone bezpieczeństwo Polski. Te wszystkie działania, które są podejmowane przed szczytem NATO w Warszawie, te wszystkie działania, które jakby mają wywołać pewną presję, ale tu nie tylko mówimy o presji, ale też wyjaśnić wszystkim państwom i wszystkim przywódcom państw, członków Paktu Północnoatlantyckiego, dlaczego to zwiększenie bezpieczeństwa jest tak ważne, dlaczego ten szczyt powinien zaowocować nowymi rozwiązaniami dla naszej części Europy. To wszystko właśnie ma zmierzać w kierunku osiągnięcia tych rezultatów, o których z jednej strony przed chwilą mówiłem, ale z drugiej strony, na które wszyscy mieszkańcy, i myślę, że nie tylko Europy Wschodniej, czekają, bo przecież wiadomo, że dzisiaj takie globalne bezpieczeństwo, no to jest bezpieczeństwo, na które powinniśmy patrzeć zdecydowanie szerzej. I to są te kwestie związane właśnie z Paktem Północnoatlantyckim, dlatego ta aktywność międzynarodowa pana prezydenta, jego planowane wizyty zagraniczne, ale też te delegacje, czy ci politycy, którzy odwiedzają Polskę i odwiedzają pana prezydenta, to te momenty, w których temat bezpieczeństwa Polski i tych oczekiwanych zmian w ramach funkcjonowania Paktu Północnoatlantyckiego, to są te tematy, które właściwie każdemu takiemu spotkaniu towarzyszą.
Pani minister?
Żeby tak może w sposób taki bardziej obrazowy, bo mówimy, że to jest wielkie wydarzenie, szczyt NATO i to oczywiście takim jest. Natomiast żeby to państwu może bardziej uzmysłowić, to w pierwszych dniach lipca, 8-9 lipca tego roku do Warszawy przyjadą głowy państw, szefowie rządów lub głowy państw 28 państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego, więc to sama logistyka, samo zabezpieczenie tego szczytu jest bardzo poważną, bardzo poważną sprawą. Natomiast pan prezydent zarówno w ubiegłym roku, ale i w tym roku, prowadząc aktywną politykę zagraniczną, teraz skupia się w głównej mierze, prowadząc tą politykę zagraniczną, jeżdżąc na spotkania z prezydentami, z głowami różnych państw, szczególnie państw członkowskich NATO, skupia się na tym, żeby to, czym się szczyt NATO zakończy, szczyt NATO w Warszawie, żeby było takim bardzo jasnym i bardzo czytelnym sygnałem. I pan prezydent podkreśla, że szczyt NATO musi spełniać takich, żeby można było uznać, że zakończył się sukcesem, musi spełniać takich kilka elementów. No pierwszy element to taki, że musi cechować się takim pewnym uniwersalizmem, musi być uniwersalny. To znaczy musi patrzeć na wszystkie kwestie bezpieczeństwa, zarówno te w Europie Środkowo-Wschodniej, ale również i południowej. No, tutaj on musi, szczyt NATO musi odkreślać ogół zagadnień, a nie tylko wyjątkowe czy fragmentaryczne. Po drugie, to musi być taki szczyt, który będzie patrzył w przyszłość, który będzie miał taką zdolność przewidywania przyszłych scenariuszy czy przyszłych wydarzeń, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. A po trzecie, musi być szczytem decyzyjnym. On powinien zakończyć się pewnymi decyzjami, które zapewni właśnie bezpieczeństwo członkom Paktu Północnoatlantyckiego. To są takie zadania, które są postawione i oczywiście to, na czym bardzo zależy panu prezydentowi, żeby decyzje szczytu NATO w Warszawie były szersze, czy wyszły poza ustalenia z Newport, więc to są te zadania, które w tym momencie, to są te tematy, które pan prezydent podnosi w czasie swoich wizyt zagranicznych, kiedy spotyka się z szefami państw, z głowami państw, kiedy rozmawia o tych właśnie, o tym szczycie NATO, bo to jest naprawdę bardzo duże wydarzenie i to jest takie, i to jest szczyt, który naprawdę może zakończyć się konkretnymi ustaleniami, konkretnymi decyzjami, tylko oczywiście, jak przy każdej tego typu inicjatywie muszą odbyć się wcześniej konsultacje, uzgodnienia. No temu między innymi służyło spotkanie w Rumunii, mini szczyt NATO, tak żeby te państwa tego bloku Europy Środkowo-Wschodniej, żeby mówiły jednym głosem, bo to jest najważniejsze.
Też jeśli chodzi o wzmocnienie tak tej wschodniej flanki NATO, czyli domyślam się, że chodzi, żeby było coraz więcej żołnierzy na naszym terytorium NATO, ale chyba też, żeby było nasze uzbrojenie i nasza armia też była chyba w lepszej kondycji, tak się domyślam.
Tak, to się wszystko ze sobą wiąże. Chodzi też o to, żeby tutaj na tych terenach było więcej sprzętu, nie tylko sprzętu, który jest w dyspozycji polskiej armii, ale też armii sojuszników, żeby odbywało się, tak jak zresztą już się odbywa, wiele ćwiczeń wojskowych, międzynarodowych, po to, by nasi żołnierze mogli ćwiczyć z żołnierzami z sojuszniczych armii. Te działania, które są podejmowane, mogłyby być oczywiście i mieć charakter bardziej intensywny, byłoby ich więcej. Chodzi o to, żebyśmy naszymi działaniami, naszą polityką po prostu zwiększyli naszą siłę, pokazali nasze wzajemne, bardzo dobre relacje i pokazali właśnie tą siłę, bo przecież nikt nie atakuje silnego. Jeśli kogoś się atakuje, to atakuje się tylko słabych i budując tą silną pozycję naszej armii, ale również pozycję sojuszu, no de facto budujemy tą silną strukturę, która z pewnością wtedy będzie się cieszyć większym bezpieczeństwem i będzie mniej narażona na jakieś akty agresji.
Pan prezydent nie kryje swojego przywiązania do wiary, stąd pytanie, w jaki sposób zaangażuje się w obchody 1050-lecia tej rocznicy chrztu Polski?
To jest...
Pani minister.
To jest bardzo ważna rocznica. Ważna rocznica z punktu widzenia i religijnego, i państwowego, bo to jest oczywiście przyjęcie chrześcijaństwa, rocznica przyjęcia chrześcijaństwa. Natomiast również to jest, można powiedzieć, 1050-lecie polskiej państwowości. I tutaj pan prezydent włącza się w obchody tej rocznicy. Na 15 kwietnia planowane jest Zgromadzenie Narodowe w Poznaniu, czyli wspólne obrady Sejmu i Senatu. W trakcie tego zgromadzenia pan prezydent wygłosi orędzie. To będzie oczywiście orędzie okolicznościowe, ale również orędzie z przesłaniem, bo te wartości, które niesie chrześcijaństwo, które przyniosło w Polsce chrześcijaństwo jako wartości uniwersalne, przecież tak naprawdę cały czas jest ważne. Nawet nasza konstytucja w swojej preambule mówi o wartościach chrześcijańskich. Więc to będzie na pewno bardzo, bardzo istotne wydarzenie. Poza tym pan prezydent weźmie udział w innych obchodach uroczystości rocznicy Chrztu Polski. Natomiast tym ważnym głosem i takim, na który chcemy zwrócić uwagę, to właśnie to będzie okolicznościowe orędzie wygłoszone oczywiście przed Zgromadzeniem Narodowym, ale skierowane do wszystkich Polaków, do których pan prezydent będzie właśnie kierował, do których będzie się zwracał.
Też z tych takich dzisiejszych, tak, bieżących spraw, wiadomo, że to są też ważne, bardzo ważne teraz działania też i prezydenta, może już wcześniej to było wspominane, ale podejmijmy jeszcze raz ten temat, to co dzisiaj powiedzieli Rafał Trzaskowski i Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej. Dajemy prezydentowi Dudzie 2 tygodnie na to, by przyjął ślubowanie od 3 legalnie wybranych sędziów. Jeśli tego nie zrobi, poprzemy rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie Polski.
To te słowa są bardzo dziwne i powiem tak, mnie te słowa martwią, bo one są, można ich powiedzieć jedno, że to jakiś taki szantaż, próba ustawienia do pionu, tylko należy zadać pytanie panom posłom, czy namawiają prezydenta do tego, żeby złamał konstytucję, bo przyjmując ślubowanie od 3 sędziów wybranych przez Sejm, w którym większość miała Platforma Obywatelska w tym momencie, to po pierwsze jest niemożliwe z punktu widzenia prawa, ale naruszyłoby w bardzo mocny sposób konstytucję, bo konstytucja mówi wprost, że mamy 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a tutaj panowie posłowie namawiają, żebyśmy mieli 18 sędziów, co jest oczywiście niemożliwe. Więc,
czyli panowie namawiają do łamania konstytucji.
Tak, bo ja to tak powiedziałam, że to jest po prostu takie namawianie do łamania konstytucji. Zresztą dla mnie to jest to dziwne, że z jednej strony osoby, które rozpoczęły, czy formacja, osoby z formacji, które rozpoczęła to całe zamieszanie z Trybunałem, bo przecież w czerwcu 2015 roku to właśnie Platforma Obywatelska przyjęła ustawę, która była niejako skokiem na Trybunał. Na podstawie tej ustawy i regulaminu, bo tutaj doszło do pewnego naruszenia prawa, wybrali 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nie tylko niezgodnie z prawem, ale również naruszając nawet dobry zwyczaj parlamentarny, ale również niezgodnie z prawem. Nowy parlament wybrany w demokratycznych wyborach, mając na uwadze te naruszenia przy podejmowaniu i przyjmowaniu i ustawy, ale przy wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Platformę, podjął po pierwsze uchwały stwierdzające o braku mocy prawnej tych właśnie uchwał wybierających tych sędziów, po czym wybrał 5 nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a pan prezydent przyjął od tych sędziów ślubowanie i zgodnie patrząc na literę prawa, w tym momencie mamy 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał Konstytucyjny powinien już teraz zająć się pracą, wykonywać określone w Konstytucji i w ustawie zadania, przecież ma określone kompetencje. Natomiast politycy, mam tutaj na myśli obecne partie opozycyjne, ale również niektóre media nie powinni przy tym, oraz niektóre media nie powinni przy tym robić, przy tym Trybunale, takiego zamieszania, bo to naprawdę jest, to oczywiście szkodzi. Szkodzi Polsce, bo to jest od razu podchwytywane przez niektóre środowiska. No i przecież mieliśmy do czynienia ostatnio z Brukseli z przesłuchaniem polskiej premier w sprawach właśnie dotyczących Polski. A przecież Polska jest krajem demokratycznym. Organy państwa są wybierane w demokratycznych wyborach. No nawet, nie wiem, chyba kilka dni temu Sąd Najwyższy stwierdził ważność wyborów do parlamentu. No i w tym momencie no, trudno po prostu no, na coś takiego patrzeć. No, stawianie ultimatum, stawianie do pionu, kierowanie jakichś żądań, tak jak mówię, żądań, które kiedy na to patrzymy, no są namawianiem do łamania konstytucji. No nie może być w Polsce 18 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No jest po prostu czymś, no powiem ogólnie, niepoważnym.
No bo nawet jak jeszcze raz przeanalizujemy 5 sędziów wybranych przez Sejm jeszcze w październiku, tak? Później orzeknięcie przez Trybunał Konstytucyjny właśnie niezgodności z konstytucją poprzedniej ustawy, więc Sejm już nie abstrahując, czy to jest taki Sejm, czy to taki Sejm, ale Sejm, bo to jest ciało konstytucyjne, wybiera 5.
Sejm ma prawo tak. do takiego działania, jakie wykonał. No, tutaj no, to, co ojciec powiedział, 5 sędziów wybranych w październiku, dodajmy na ostatnim posiedzeniu Sejmu, więc to też pokazuje pewnego rodzaju działanie, czy sposób działania poprzedniej ekipy, która rządziła na ostatnim posiedzeniu Sejmu za wszelką cenę. Robimy coś, co jest niezgodne z prawem, po to tylko, żeby no, dokonać pewnego rodzaju status quo Trybunału Konstytucyjnego, żeby może wiedzieli, na pewno wiedzieli, spodziewali się różnego rodzaju ewentualnych wyników wyborów, tak żeby blokować. No to jest rzecz no, naprawdę niepoważna i w tym momencie, kiedy już mamy 15 sędziów, którzy zostali wybrani przez Sejm, od ostatnich pięciu ślubowanie przyjął pan prezydent Duda. I on już w tym momencie naprawdę ten spór wokół Trybunału Konstytucyjnego, spór polityczny, w tym momencie już tylko polityczny, powinien naprawdę zostać wygaszony, powinien zostać uspokojony, tak, żeby Trybunał mógł spokojnie funkcjonować.
Podobno ciało apolityczne według prawa Trybunał Konstytucyjny. No a właśnie spór ten polityczny jednak o wpływy jednak jest wielki, ale tak wygląda tak jakby Platforma Obywatelska czy wcześniejsi jej koalicjanci no nie mieli tam nikogo.
To kiedy spojrzymy na to, jak nas terminy, czy czas, bardziej terminy, kiedy byli wybierani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i które kluby zgłaszały swoich kandydatów, no bo przypomnijmy, jest to zagwarantowane dla klubów parlamentarnych, bo to Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, więc kto zgłaszał tych sędziów, w jakich terminach, no to jest po prostu wszystko jasne. I ta dzisiejsza nawet złożona propozycja, żeby przez panią premier, żeby dokonać pewnego rodzaju uspokojenia, uciszenia, no, tego, żeby już to, co się dzieje wokół Trybunału, tak jak to ojciec powiedział, no Trybunał apolityczny, Trybunał, który no, jako władza sądownicza, no bo to jest jeden z sądów, Sąd Konstytucyjny, no, kieruje się do którego ma zastosowanie trójpodział władzy, no powinno być po prostu, przy tym temacie już naprawdę powinien być spokój. No, ja to mówiłam w kilku programach, że już w tym momencie dla pana prezydenta sprawa Trybunału Konstytucyjnego jest naprawdę zamknięta. Już teraz tylko czas przystąpić do pracy. Już nie ma sensu sztucznie przedłużać tego konfliktu, bo to jest moim zdaniem Ja to oczywiście teraz to mówię w swoim imieniu, to jest takie podsycanie tylko i wyłącznie dla efektu politycznego tego sporu, tej dyskusji, poczucia takiego no, pewnego konfliktu. Natomiast no, nie ma sensu, tak? Nie ma sensu, żeby polskie władze, to jest nawet zastanawiające, żeby polskie władze tłumaczyły się w Parlamencie Europejskim, żeby dyskutowały z europosłami na temat tego, w jaki sposób funkcjonuje państwo polskie. No, my oczywiście bardzo chętnie byśmy chcieli rozmawiać na temat równego traktowania Polski i Polaków. No, na przykład, jeżeli chodzi o Nord Stream 2, tak, żebyśmy byli traktowani jako suwerenne państwa, a nie żeby podejmowano decyzje poza naszymi plecami, a nie rozmawiać o wewnętrznych sprawach państwa.
Może na zakończenie tego tematu przypomnijmy sobie tylko czasy, kiedy rządziła Platforma Obywatelska i PSL. Prezydent z Platformy Obywatelskiej, Sejm większość PO-PSL, czyli rządzące partie, Senat większość PO, zdecydowana większość wtedy, no i Trybunał Konstytucyjny rażąca większość. Teraz mamy prezydent z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, Sejm, wiadomo, większość Prawo i Sprawiedliwość, Senat, większość Prawo i Sprawiedliwość, a w Trybunale dalej większość ma Platforma Obywatelska, nazwijmy to tak, że większość, to znaczy z wyboru Platformy Obywatelskiej większości są sędziowie, więc o co chodzi?
Ale ojcze, nawet już tutaj nie chciałabym, jeżeli chodzi o Trybunał, rozpatrywać składu Trybunału właśnie pod tym kątem, bo może to jest trochę naiwne, ale ja cały czas chciałabym wierzyć w tą bezstronność i niezależność i niezawisłość. Natomiast Trybunał to jest jedno, ale to, co się dzieje wokół Trybunału, to, co się działo wokół Trybunału w mediach, to, co się działo w wypowiedziach polityków, przecież obserwowaliśmy również posiedzenia Sejmu, słowa tam padające. Słuchaliśmy we wtorek tej debaty w Parlamencie Europejskim. To pokazuje jedno, że ten spór, ja to cały czas powtarzam, powinien naprawdę już zostać wyciszony tak, żeby Sejm, Senat, pan prezydent, nie musieli się już w żaden sposób w tą sprawę angażować, tylko żeby można było załatwiać czy realizować te konkretne zadania, te konkretne założenia, o których była mowa w kampanii wyborczej, bo przecież ta dyskusja o Trybunale Konstytucyjnym, czy później o mediach publicznych, tak zdominowała przekazy, że ważne sprawy zostały na przykład całkowicie pominięte, czy zbagatelizowane, czy może inaczej, nie miały szansy na przebicie. To ja na przykład podam tą ważną sprawę, o której mówili Polacy w czasie bardzo wielu spotkań, pod tą inicjatywą podpisywali się, jeżeli chodzi o przeprowadzenie referendum. Mam tutaj na myśli zapewnienie prawa rodzicom do decyzji, kiedy ich dzieci mają iść do szkoły w wieku 6 czy 7 lat. Ta ustawa, ta zmiana stała się faktem, natomiast ona po prostu została w pewien sposób no, przykryta tym innym tematem, który może co dla niektórych mediów jest bardziej atrakcyjny, ale ta ważna sprawa została po prostu zbagatelizowana.
Co jeszcze z zapowiedzi jeszcze wtedy kandydata Andrzeja Dudy będzie w najbliższym czasie spełnione jako działania prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej?
No, tych działań jest bardzo dużo. O części z nich mówiła pani minister. Będziemy nadal przygotowywać przynajmniej kilka i takie mam przekonanie, że pan prezydent złoży w tym pierwszym półroczu jeszcze kolejne inicjatywy ustawodawcze do polskiego parlamentu. Właściwie co dzień słyszymy o takich kwestiach, które powinny zostać rozwiązane, o takich sprawach, które właściwie czekają na ten dobry moment i jestem głęboko przekonany, że to jest właśnie ten dobry moment, kiedy będą mogły być rozpatrywane i uchwalone. My tutaj z panią minister Sadurską, wspominając jeszcze nasze czasy poselskie, właściwie możemy powiedzieć, że każda inicjatywa, którą składaliśmy czy w których uczestniczyliśmy jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości, no nie była uchwalana. Znaczy bez względu nawet na wagę tej sprawy. Dzisiaj te kwestie muszą być rozwiązane. Jedna z takich kwestii, nad którą pracujemy w Pałacu Prezydenckim i przygotowujemy pewne projekty rozwiązań związanych z edukacją polskich dzieci za granicą, to właśnie działania skierowane do wzmocnienia roli polskich uczniów, czy uczniów polskich szkół, bo tak powinienem dokładnie powiedzieć, i tych nauczycieli, którzy tam pracują. Takich kwestii jest więcej i myślę, że, bo głęboko jestem przekonany, że takie spotkania jak to dzisiejsze powinny też mieć miejsce w przyszłości, że o nich, jak już będą konkretnie przygotowane, będziemy rozmawiać. Ale jest też kilka takich kwestii, które miały miejsce w ostatnich tygodniach, które również czekają na takie systemowe rozwiązanie, ale być może systemowym rozwiązaniem jest powiedzenie kilku ważnych słów, na które czekali choćby nasi rodacy z rejonu Mariupola, czy nasi wcześniej rodacy z rejonu Donbasu, którzy przez wiele miesięcy prosili o to, żeby być ewakuowanymi właśnie z tych terenów, o których wcześniej mówiłem, z terenów wschodniej Ukrainy, tych terenów, które zostały objęte, można powiedzieć wprost, wojną. Tam ginęli ludzie, tam zginął też jeden z naszych obywateli, jeden z naszych rodaków. Udało się po wielu miesiącach ewakuować Polaków z Donbasu. Dosłownie kilka tygodni temu zostali ewakuowani Polacy z Mariupola, ale ja myślę, że wszyscy Polacy na całym świecie, i to jest takie duże wyzwanie i z jednej strony dla pana prezydenta Andrzeja Dudy, ale z drugiej strony dla rządu pani premier Beaty Szydło, że Polacy muszą mieć przekonanie, że gdziekolwiek by nie byli, gdziekolwiek by nie mieszkali, to w momencie, w którym dojdzie do takiej sytuacji, sytuacji zagrożenia życia, sytuacji zagrożenia zdrowia, to oni mogą na Polskę liczyć, że polskie władze doprowadzą do ich ewakuacji, że ich życie będzie w jakiś specjalny sposób przez nasze władze chronione. Tych wyzwań, o których mówię, bo troszkę zszedłem tutaj na tą tematykę, o której wcześniej w trakcie poprzedniej części programu nie rozmawialiśmy. Myślę tutaj o kwestiach związanych z olbrzymią rzeszą naszych rodaków na całym świecie. Dostaliśmy tutaj z panią minister w przerwie programu wiele pozdrowień z różnych stron świata. Najdalej chyba z Los Angeles, od księdza Rafała Dyguły, którego też serdecznie pozdrawiam. To są takie bardzo ważne decyzje, które w części mogą być w pewnym sensie decyzjami symbolicznymi. Musimy dostrzec tych naszych rodaków, którzy od lat walczą o dobre imię Polski, od lat protestują przeciwko fałszowaniu historii, przeciwko szkalowaniu Polski, i myślę, że takie działania, które zaczęliśmy już podejmować w sumie z nieuznawaną przez poprzednią władzę Radą Polonii Świata, z prezesem tej rady panem Janem Cytowskim, który na co dzień mieszka w Kanadzie, to też bardzo ważna kwestia nawiązania ścisłego dialogu i współpracy, bo skoro naszych rodaków poza granicami Polski mieszka 20 milionów, to jak wielki to jest potencjał i jak powinniśmy dążyć do tego, żeby oni mieli taką pozycję, jak mieli jeszcze kilkanaście lat temu, bo to dzięki Polakom za granicą, między innymi dzięki Polakom za granicą, dzisiaj jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej, bo oni w tamtych czasach głośno domagali się od tych swoich państw zamieszkania, od tych swoich drugich ojczyzn, właśnie poszanowania dla Polski. Tu jest olbrzymi potencjał i tutaj, choć może na co dzień te działania nie są specjalnie widoczne, to pan prezydent, ale i cała kancelaria, się staramy mieć jak największy kontakt z naszymi rodakami, staramy się z nimi rozmawiać, i myślę, że też takim namacalnym efektem tych decyzji, które podjął pan prezydent, i trafności tych decyzji, właśnie budowania tych relacji z naszymi rodakami, są te spotkania. Te spotkania, które towarzyszą wszystkim zagranicznym wizytom prezydenta. Te spotkania z naszymi rodakami. Znowu, jak przypominam sobie zeszły rok, przypominam sobie Nowy Jork i Polaków, którzy przylecieli z Kalifornii, z Florydy, dużą grupę, która przyjechała z New Britain, jechała 5 godzin, żeby spotkać się z prezydentem. Ci ludzie nie mieli nawet gwarancji, że będą mogli coś powiedzieć panu prezydentowi, czy że pan prezydent do nich podejdzie, ale oni chcieli być na mszy świętej, chcieli modlić się z panem prezydentem, chcieli właśnie powiedzieć, że z nim są, ale też takie sytuacje, czy ci nasi rodacy, którzy tutaj gdzieś choćby w Rumunii z Bukowiny jechali 6 czy 7 godzin autobusem w jedną stronę, żeby na spotkaniu w polskiej ambasadzie w Bukareszcie móc właśnie spotkać się z panem prezydentem, móc z nim porozmawiać, móc powiedzieć, że są takie miejsca w Rumunii, gdzie mówi się po polsku, gdzie się myśli po polsku i gdzie tak naprawdę gdybyśmy nie wiedzieli, że jesteśmy poza Polską, to prawdopodobnie byłoby nawet momentami trudno się zorientować, że to nie jest Polska, czy ostatnia wizyta zeszłego roku, wizyta na Ukrainie, gdzie w Kijowie Polacy przyjechali z absolutnie całej Ukrainy, gdzie kilkaset osób było na spotkaniu z panem prezydentem, gdzie Polacy z entuzjazmem przyjęli słowa pana prezydenta, w których mówił, że jednym z tematów, które podejmował z prezydentem Poroszenką, a byłem też świadkiem tych rozmów, więc mogę to potwierdzić, była kwestia rozstrzygnięcia i zwrotu katolikom trzech świątyń, które dla nas mają olbrzymie znaczenie. Tych takich często niewidocznych czy drobnych, ale jakże istotnych kwestii, które są podejmowane w codziennej pracy przez pana prezydenta jest bardzo dużo i nawet no, ciężko jest się nimi dzielić, bo jest ich tak wiele i one często dotyczą określonej i wąskiej grupy Polaków, ale myślę, że tym bardziej to cenne, że o nich też pan prezydent pamięta, o nich też się stara dbać. Dbać również o to, żeby to nasze dziedzictwo kulturowe, żeby ta historia, od której żeśmy dzisiaj też zaczęli, te 1050-lecie chrztu polskiej państwowości, żeby te wszystkie działania się jakby ze sobą wspólnie układały. I myślę, że jesteśmy świadkiem tego, że ten proces się zaczął, że w wielu miejscach osiągamy sukcesy, że dochodzimy do tych rzeczy, na których nam tak do tej pory zależało i okazuje się, że one są możliwe. I to jest ta właśnie pozycja, którą pan prezydent wypracował swoją pracą w trakcie tych różnych spotkań, tych, które odbywał tu w Polsce, ale tych, które odbywał za granicą. To jest kwestia tej mobilizacji, to jest to, o czym już wcześniej mówiłem, tej mobilizacji Polaków, że oni przychodzą się cieszyć ze spotkań, że jest z nimi prezydent, że oni mogą prezydenta pozdrowić i wtedy rośnie też ich rola i siła w tych państwach, bo te rządy tych państw widzą, że mają do czynienia z grupą mobilną, z grupą, która jest się w stanie zmobilizować z ludźmi, którzy w takim wypadku mogą też mieć istotne znaczenie dla takiego codziennego życia. Ja myślę, że my moglibyśmy o tej aktywności z jednej strony pana prezydenta, a z drugiej strony całej kancelarii, która pracuje na jego rzecz, mówić bardzo długo, bo przecież wszyscy słuchacze Radia Maryja wiedzą, jak aktywny jest pan prezydent, jak ciężko pracuje, jak w wielu miejscach jest, w jak wielu kwestiach zajmuje głos i to często taki jednoznaczny głos, nie pozostawiający żadnych wątpliwości, jakie jest jego zdanie, jaka jest jego polityka i takie będą dalsze działania pana prezydenta. Tak mamy rozpisane kolejne tygodnie jego pracy właśnie po to, by osiągać te cele czy te efekty, na które liczymy, o których tutaj z państwem rozmawiamy.
Pani minister?
Pytał ojciec, o czym te tematy, które były podawane, o których pan prezydent mówił w czasie swojej kampanii, co zostało, co się udało już zrobić, to może tylko takie dwa punkty legislacyjne. Pan prezydent mówił w kampanii wyborczej o tym, że nawet podpisał taką pewnego rodzaju umowę społeczną z Polakami, że należy obniżyć wiek emerytalny, bo to jest, bo został on wprowadzony przez poprzednie rządy, przez poprzedni parlament, no w taki sposób bez dyskusji, bez rozmowy z Polakami, bez akceptacji społecznej. I pan prezydent złożył już w tej kadencji projekt ustawy obniżającej wiek emerytalny. Nad tym projektem toczą się w Sejmie prace. Odbyło się w 12 chyba, jeżeli się nie mylę, stycznia wysłuchanie publiczne, jeżeli chodzi o ten projekt. Różnego rodzaju organizacje, przedstawiciele związków zawodowych mogli się wypowiedzieć co do tego projektu, a my mamy nadzieję, że Sejm nad tym projektem będzie sprawnie pracował. Drugim projektem, który został również złożony przez pana prezydenta do Sejmu, już oczywiście tej kadencji, to jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 8000 zł. Teraz jest niewiele ponad 3000. Pan prezydent wniósł projekt, żeby ta kwota wyniosła, kwota wolna od podatku 8000 zł. A z tych przyszłych planów legislacyjnych o jednej ustawie właśnie powiedział pan minister Kwiatkowski. Natomiast prace nad drugą ustawą są już w taki sposób, są już w bardzo zaawansowanej formie, bo nawet ten projekt został przedstawiony. To jest ta ustawa, tak zwana ustawa frankowa, czyli ustawa, która wychodzi na pomoc tym wszystkim, którzy zaciągnęli kredyty we frankach. Bardzo często dlatego, że tylko takie kredyty oferowały banki. Bardzo często te osoby zostały no po prostu skrzywdzone, tak, wprowadzone w błąd, skrzywdzone. I pan prezydent taki projekt również, on teraz ma ostatnie konsultacje. Kiedy przejdą te ostatnie konsultacje, ten projekt również będzie kierowany do Sejmu, dlatego że o tym również pan prezydent mówił w swojej kampanii wyborczej. To są takie nasze plany działania na najbliższy czas. Oczywiście legislacyjnie będziemy również chcieli tam, gdzie to jest konieczne, składać projekty ustaw, tak żeby te wszystkie ważne sprawy, z którymi się do nas zwracają różnego rodzaju grupy, stowarzyszenia, organizacje, żeby również się włączyć w ten tryb legislacyjny.
Trwają rozmowy niedokończone, działania i plany prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przypomnę, że naszymi gośćmi są pani minister Małgorzata Sadurska, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także pan minister Adam Kwiatkowski, szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. I również państwa zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie 56 655 2355 z Polski Północnej, 56 655 2356 z Polski Południowej, w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200, a dla słuchaczy zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Radio Maria, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, Jarosław z pracy Warszawa Łódź.
Szczęść Boże.
Ja mam do Państwa taką sprawę, przepraszam, że o tym mówię, ale akurat w kontekście poprzedniego pana prezydenta i to, co żeście Państwo odkryli w kancelarii, tą potężną, 1,5-milionową sprzedaż tych wyposażenia kancelarii. Otóż coś takiego to powinno być najpierw ogłoszone w biurze w PIP-ie, czyli do Biura Informacji Państwowej, potem są odpowiednie państwowe procedury, które jakby te dobro państwowe regulują sprzedaż tego dobra państwowego. Ja akurat to mówię w takim kontekście, że wielu niestety moich kolegów patrzy na to w zupełnie inny sposób i nie podchodzi do tego jako do problemu dobra państwowego i zupełnie nie bierze pod uwagę takich słów byłego pana prezydenta, że zginęło jakieś tam parę ołówków, w związku z tym, co to jest za sprawa. No nie, no jest. No. Jeżeli pan prezydent był, uważał się za katolika, no to nawet jak zginęło parę ołówków, to on powinien też zwrócić nawet te ołówki. I tu jest dla mnie no, taka historia, że no, widać różnicę między po prostu klasą, no, między pana prezydentem Dudą, a prezydentem Komorskim. Nareszcie mamy prezydenta, ale mówię to też w takim kontekście, że jest sporo ludzi i z ministerstw, no nie wiem, czy w kancelarii prezydenta, ale z ministerstw, ja wiem to z pierwszej ręki, którzy widzieli, co się dzieje i widzą nadzieję. I być może to, co ksiądz dyrektor mówił o tym, że trzeba jakby prześwietlić niektóre osoby, to też trzeba wziąć pod uwagę, że jest sporo ludzi, którzy pracują w ministerstwach, którzy są też za zmianami. I to jest, myślę, taka optymistyczna wiadomość dla nas wszystkich i szczęść Boże Państwu, weźcie pod uwagę, że nie będzie to wszystko łatwo, bo to wrogowie, jak chyba wierszu Kanarskiego, zjadłe i smakują trucizny. To nie będzie takie proste, ale jest wiara, jest nadzieja i nawet ze strony ludzi, których możecie Państwo się nie spodziewać. Także dziękuję serdecznie za to, co Państwo zrobili dla Polski. Trzymam kciuki, modlę się za niektórych polityków i bardzo bym prosił o to, żebyście Państwo też myśleli o wielu zagrożeniach, których nawet być może nie jesteście świadomi. Szczęść Boże, dziękuję i aleluja do przodu.
Szczęść Boże, Panie Rozmowie, dziękujemy.
Pan bardzo dziękujemy Kwiatkowski. Za ten głos. W ogóle rozumiem, że pan teraz jedzie samochodem, więc albo przynajmniej się pan porusza, więc też szczęśliwej podróży. Te głosy, o których pan mówił, te kwestie związane jakby z naszymi działaniami, to ja myślę, że trzeba się tutaj odnieść do dwóch rzeczy. Po pierwsze, oczywiście jest tak, że w wielu urzędach państwowych, a można byłoby zaryzykować, że w zdecydowanej większości z nich pracuje wiele przyzwoitych osób, które tak naprawdę swoją pracą i swoim zaangażowaniem no, powodowały to, że w ogóle pewne działania miały miejsce i ci, myślę, mogą dalej spokojnie zajmować się swoją pracą. My rzeczywiście w kontekście tego raportu otwarcia, o którym już tyle razy mówiliśmy, pokazaliśmy rzeczy, które nie powinny mieć miejsca i w zależności od tego, czego one dotyczyły, no to albo o nich informowaliśmy opinię publiczną, albo jeśli te sytuacje no, dawały znamiona działania sprzecznego z prawem, zgłaszaliśmy te wnioski do prokuratury. Mogę powiedzieć, że część z tych działań to były też działania, które myśmy przyjmowali z bardzo dużym zaskoczeniem, bo część z nich miała miejsce już po przegranej Bronisława Komorowskiego, wtedy, kiedy Bronisław Komorowski wiedział, że już nie będzie dalej prezydentem, a jego urzędnicy w kancelarii prezydenta podejmowali właśnie takie decyzje, których już chyba odchodzący prezydent i jego urzędnicy podejmować nie powinny. Zmiany w schemacie organizacyjnym kancelarii, różne zakupy, i w końcu te kwestie, o które najbardziej bulwersują, czyli te kwestie tych przedmiotów, które tak naprawdę albo ginęły, albo były, tak kolokwialnie mówiąc, złomowane. Ale ja myślę, że to jest dobra sytuacja, w której przejmując władzę w kancelarii prezydenta, postaraliśmy się zdiagnozować stan, w jakim jest ta kancelaria. Przy okazji tej diagnozy wyszły te nieprawidłowości, o których mówiliśmy, ale też dzisiaj my zdajemy sobie sprawę z tego, w jakim stanie kancelaria prezydenta została przejęta i działamy w takim kierunku, żeby te zaniedbania, które zastaliśmy, w jak najszybszym czasie zlikwidować. A rzeczywiście tutaj muszę powiedzieć, że często z panią minister Sadurską jeszcze dzisiaj spotykamy się z takimi działaniami, które budzą nasze zastanowienie, albo budzą nasze zdziwienie, albo budzą nasz sprzeciw. I to też pokazuje, jak część z tych takich, można byłoby powiedzieć, że zabezpieczeń tego, co już minęło, jest dalej skuteczna i dalej w jakimś sensie utrudnia nam trochę naszą codzienną pracę.
Dziękuję. I już mamy kolejną osobę. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy pana senatora. Po głosie już poznajemy. Pan senator Stanisław Kogut.
Ja serdecznie witam czcigodnego ojca Marcina. Witam panią minister, pana ministra. Ja na wstępie to chciałem powiedzieć, że wszyscy, cały naród polski na klęczkach, powinniśmy podziękować Panu Bogu i Matce Najświętszej za to, że mamy wspaniałego, cudownego pana naszego prezydenta, doktora Andrzeja Dudę, który naprawdę na pierwszym miejscu, jak go obserwuję, zawsze ma Pana Boga, na drugą ojczyznę, a na trzecią człowieka i traktuje w tej swojej działalności człowieka jako podmiot, a nie jako rzecz. Ja ogromnie się cieszę, bo ten pan prezydent, jego rodzina korzenie ma w Starym Sączu, a jak wszyscy wiemy, naprawdę w Starym Sączu także był Jan Paweł II, który faktycznie tam chwalił ten region za to, że są rodzinami wielodzietnymi. Ja dzisiaj jadąc z Nowego Sącza z pewnym młodym człowiekiem, mówi mi tak, byłem na meczu piłki ręcznej w Krakowie, gdzie grała Polska z Serbią. Mówi, to przecież ten pan prezydent strasznie normalny człowiek. Podchodził do młodych ludzi i mówi, fotografował się z tymi ludźmi. Mówi, a całkiem inną opinię mu wyrabiają. Ja powiem tak, chciałem także podziękować pani minister, pani Małgorzacie Sandurskiej, która była w Senacie, kiedy była faktycznie sprawa Trybunału. No i nie dziwmy się, naprawdę szedł frontalny atak Platformy Obywatelskiej na panią minister, gdzie w końcu ja nie wytrzymałem i powiedziałem senatorom z Platformy, szanujcie wspaniałą, merytorycznie przygotowaną panią minister. I to, co powiedziane było tu w rozmowie przed panią minister, przez 25 już oni czerwca byli świadomi, że sondaże im spadają, to wprowadzali swoich ludzi do Trybunału, przez Trybunał całkiem upolitycznili. I naprawdę nie trzeba o tym pamiętać, że to, co dziś powiedział pan Neumann, to ja w ten czas mówiłem, kto ma prawo zmuszać pana prezydenta do zaprzysiężenia członków Trybunału. Kto ma prawo z senatorów, bo też senatorowie Platformy Obywatelskiej już chyba trzeci raz rzędu chcą wprowadzać jakąś uchwałę do zmuszania pana prezydenta do zaprzysiężenia tych trzech członków. Przecież pan prezydent jest strażnikiem konstytucji i żaden parlament nie ma prawa nakłaniać pierwszej osoby w państwie do podejmowania sprzecznych decyzji z konstytucji. Tu musimy wiedzieć, że naprawdę idzie ogromna, ogromna walka o Polskę. Jaka ma być Polska? Pan prezydent, jej ministrowie i wszyscy obywatele, którzy zagłosowali na pana prezydenta, chcą Polski katolickiej, a nie Polski laickiej. Chcą Polski sprawiedliwej, a nie Polski układów. Przecież państwo drodzy, w tym rejonie, gdzie ja jestem, w 6 powiatach pan prezydent uzyskał najlepszy wynik, 84% poparcia, w niektórych miejscowościach prawie 90% jak miejscowości konsulowej. I naprawdę byćmy dumni, że pan prezydent szczerze konstytucji, że pan prezydent szczerze polskiej rodziny, że rodzina jest na pierwszym miejscu, że pan prezydent, to co powiedziała pani minister, chce naprawdę obniżyć wiek emerytalny, a jak wprowadzał przedtem, to z ogromną ironią śmiano się, że pan prezydent co ma do powiedzenia. Ja pamiętam czas, kiedy był wiek podwyższany, to przecież na nasz wniosek, zwłaszcza na mój, żeby wpuścić na obrady przewodniczącego Solidarności pana Piotra Dudę, to pan marszałek Borusewicz z uśmiechem powiedział nie. Jaką oni stosują demokrację? W życiu nie stosowali demokrację. To, co powiedział także wspaniały minister pan Adam Kwiatkowski, który też na tym meczu był, bo mój syn mówił, ale macie cudownych młodych ministrów. Mówi, to normalne chłopaki, porozmawiali na temat Polski, podyskutowali na temat sportu, przez spotkania z Polonią. To naprawdę odbija się szerokim echem. Ja wiem, że z Niemiec dzwoni na przykład pan Ryszard Bonda, który naprawdę gratuluje tak cudownego pana prezydenta i gratuluje naprawdę cudownych ministrów. I państwo drodzy, no to co powiedział wielki prymas Chląd na łożu śmierci. Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję. I naprawdę my się nie poddajmy do to, że ci, ja mówię, Polacy niby w cudzysłowie patrioci kapują do Brukseli, to przecież też tacy w Polsce byli, co kapowali do Moskwy. Tym się nie przejmujmy, bo naprawdę naród jest największym suwerenem. Naród wybrał nas w demokratycznych wyborach. Demokracja w Polsce nie jest łamana. Czy zapomnieli ci dziennikarze, te mediów komercyjnych, co tak bezpardonowo atakowali wszystkich, nawet atakowali telewizję TVN, Radio Maryja, gdzie atakowali naprawdę naszych ministrów, gdzie atakowali premiera Kaczyńskiego, panią Szydłę, co zapomnieli, jak teraz na jaw wyszło, że byli podsłuchiwani? O tym naprawdę zapominają. I panie ministrze, naprawdę przekażcie panu prezydentowi, że naród jest z nim. Całe Podhale, cała Sądecczyzna, cała Polska jest z nim. Wszyscy się cieszą, że nareszcie mają wspaniałego pana prezydenta i to, co mówił pan prezydent, to, co mówiła pani premier, to, co mówiło w kampanii Prawo i Sprawiedliwość, wszystko jest konsekwentnie realizowane. A górale mówią, bo dziś też się spotkałem, że jak się ośmiornicy odcina ręce, odcina układy, to się pojawia naprawdę krzyk. I to, co powiedział mąż stanu, doktor ojciec Tadeusz Rydzyk, na temat tej międzynarodowej lewicy, to taka jest prawda. Oni krzyczą, oni atakują, bo oni by chcieli wszyscy. A jak była sprawa ustaw przemocowych, gdzie byli panowie z Platformy? Gdzie głosowali za tymi ustawami? Gdzie oni byli wtedy, jak głosowali za in vitro? A przecież ten pan prezydent naprawdę na pierwszym miejscu stawia dobro rodziny, dobro dziecka. Jak brodził rodziny biedne, gdzie zabierano w brutalny sposób dzieci rodzicom tylko z tego tytułu, że byli biedni, to naprawdę Platforma co? Zapomniała o tym, że Platforma to naprawdę są liberałowie i komuniści. Przez ich list startują komuniści, lewicowcy.
No właśnie, panie...
Ja kończąc już chciałem naprawdę pogratulować panu prezydentowi, panu ministrom i pogratulować naszemu Radiu Maryja. I naprawdę dziękuję wszystkim ministrom konstytucyjnym, że przyjeżdżają do tego ukochanego naszego radia. I życzę naprawdę wszystkim i Polsce takiego prezydenta, żeby panował przez dwie kadencje. Szczęść Boże i wszystkiego najlepszego. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, panie senatorze. Dziękujemy za telefon. Pozdrawiamy serdecznie. Szczęść Boże. Dzwonił pan senator Stanisław Kogut. Jak widzimy, mamy tutaj linie otwarte. Każdy może się połączyć i porozmawiać, wyrazić swój pogląd i opinię na antenie Radia Maria. Tutaj pani minister Małgorzata Sadurska.
A dla nas to wielka radość, że połączył się z nami nasz kolega, senator Stanisław Kogut. Osoba bardzo wyrazista, można powiedzieć erudyta, pięknie mówiący, pięknie formujący swoje odczucia, swoje zdania, swoje poglądy. Oczywiście tutaj razem z ministrem Kwiatkowskim serdecznie pozdrawiamy Stanisława. Dziękujemy za to, za ten głos. Ja oczywiście tutaj pan senator nawiązał do takiego wydarzenia, kiedy na początku września reprezentowałam pana prezydenta w Senacie poprzedniej kadencji. Przypomnę, pan prezydent wtedy skierował do Senatu wniosek o zarządzenie referendum, referendum, które się miało odbyć razem z wyborami parlamentarnymi, a w czasie którego Polacy odpowiedzieliby na trzy bardzo ważne pytania. Czy są za obniżeniem wieku emerytalnego, czy są za tym, żeby rodzice mieli prawo wyboru, kiedy ich dzieci pójdą do szkoły w wieku 6 czy 7 lat i czy są za ochroną lasów polskich. I wtedy pamiętam tę bardzo trudną, bardzo mocną dyskusję w czasie obrad Senatu, na komisjach senackich, bo brałam wtedy udział i w komisjach senackich, ale i na posiedzeniu plenarnym Senatu. I pamiętam również to stanowisko pana senatora Koguta, za co oczywiście bardzo serdecznie mu dziękuję. No wtedy ten wniosek o referendum przepadł. Senatorowie Platformy Obywatelskiej nie chcieli dopuścić tych tematów, tych ważnych spraw pod głos, pod osąd obywateli. Natomiast teraz już krok po kroku te wszystkie sprawy są załatwiane. Tak jak mówiłam wcześniej, już obowiązuje ustawa o tym wolnym wyborze dla rodziców, jeżeli chodzi o edukację szkolną ich dzieci. Jest ustawa złożona o obniżeniu wieku emerytalnego, a sprawy polskich lasów strzeże, no chyba tak mogę powiedzieć, minister profesor Jan Szyszko w Ministerstwie Środowiska. Więc chociaż wtedy we wrześniu po tak trudnej dyskusji w Senacie te tematy zostały odrzucone, ale teraz skutecznie są realizowane. Więc jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy pana senatora. Dziękujemy za ten głos.
Również dziękuję i już mamy kolejny telefon. Halo, Radio Maria, bardzo proszę. Halo.
Halo.
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
To jest Radio Maria?
Tak. Jak ma pan na imię?
Bardzo pięknie. Kazimierz z Gdańska, ze Stoczni Gdańskiej. Ja bym chciał skierować pytanie do pani...
Pani minister Sadurskiej, tak?
Tak.
Jest pani minister z nami.
Tak. Proszę przekazać jej takie coś. Na pewno pamięta, wczoraj był pan Zieliński, tylko nie mogą się dodzwonić, a dzisiaj super. Był pan Zieliński, była pani Sadurska. Podeszłem do pana Zielińskiego, do pani Sadurskiej, poprosiłem, żeby zareagowali. Bo nasz wózek oszukał miał to odprawić dać po 10 zł akcję, a dał po złotówce. I do dzisiejszego dnia nie słyszę od żadnej mówi, żeby niech ta pani Sadurska, teraz ja włączę radę, niech mi odpowie.
Dziękujemy, panie Kazimierzu. Pani minister
no nie bardzo pan przedstawił teraz też ten temat, więc taka moja propozycja, niech pan może opisze swoją sprawę i wyślę na adres Kancelarii Prezydenta. Podam adres Warszawa, ulica Wiejska 10. Jeżeli pan dokładnie opisze sprawę, co panu ktoś nie dopełnił, bo tutaj jak słyszeliśmy zamierzchłe sprawy sprzed kilkunastu dobrych lat, więc jeżeli pan to dokładnie opisze, będziemy w jakiś sposób mogli spróbować pomóc i zareagować.
Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maria, halo?
Szczęść Boże, mówi Dorota z Anglii.
Szczęść Boże, witamy panią, jest pani na antenie, pani Doroto. Proszę o wyciszenie radia. Zupełne. Nie wiem, czy mnie pani słyszy. Proszę o wyciszenie radia.
Tak, tak.
No i jest pani na antenie. Czekamy cały czas. Cała Polska czeka.
Szczęść Boże.
Szczęść
Niech
Boże.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja jestem już od paru ładnych lat w Anglii i chciałam się podzielić takim spostrzeżeniem, że tutaj jestem z wykształcenia psychologiem. Na co dzień się spotykam, czy pracuję z ludźmi, którzy poniekąd są ofiarami systemu permisywnego i liberalnego. I w miejscach, w których pracuję, to jak pod szkłem powiększającym widać takie zjawiska jak upadek rodziny, jak skutki alkoholizmu czy nadużywania narkotyków i później jakie są głębokie skutki w dziejach jednostek, w dziejach rodzin. w dziejach całego społeczeństwa. Dlatego chciałam się podzielić swoją ogromną radością z powodu wyników wyboru, z powodu linii, która ochrania rodzinę, ochrania wartości chrześcijańskie, bo teraz wielokrotnie się debatuje na ten temat, co jeszcze można uratować tutaj w Anglii, żeby nie było właśnie tej straszliwej degrengolady, tego zniszczenia społecznego spowodowanego właśnie permisywizmem, właśnie liberalizmem. I dlatego mi się wydaje, że trzeba trzymać ten kurs. I miałam taką, nie wiem, modląc się właśnie też przed wystąpieniem w Brukseli, pani premier, w sprawie tego, że są z nami nasi przodkowie, ci, którzy przelali krew w powstaniach styczniowych. Dwóch braci mojej babci zginęło w Katyniu. I tak myślę, że oni wszyscy są z nami, że też mamy tę wielką armię polskich męczenników, którzy są z nami w tej całej sprawie i że to jest coś takiego jak świętych obcowanie i żeby koncentrować się na tych pozytywnych rzeczach i iść do przodu i nie załamywać się. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy pani Doroto.
Dziękujemy oczywiście pani Dorocie za ten głos, za to połączenie. I myślę, że pani dzwoniła do nas z Anglii i to też jest taki dobry moment do przypomnienia wizyty pana prezydenta w Londynie w październiku i we wrześniu, przepraszam. I tutaj, ojcze, myślę, że taka bardzo takie ważne dla nas i dla mnie, dla pana ministra wspomnienie, kiedy wyszliśmy po nabożeństwie z katedry świętego Pawła. To, co zobaczyliśmy, to do tej pory tkwi nam przed oczami. Tłum Polaków, biało-czerwone flagi w Londynie i śpiewany hymn Polski. Tego takich scen, tego się po prostu nie zapomina i za to wszystko, tym wszystkim rodakom, którzy mieszkają poza granicami naszego kraju, którzy tak chętnie przychodzą na spotkania z panem prezydentem. Te spotkania są takim jednym wielkim manifestem polskości, bo tam właśnie słychać polski hymn, tam widać polskie barwy narodowe, tam wszyscy cieszą się z tego wspólnego przebywania, z tej możliwości łączności, takiej fizycznej łączności z pierwszym obywatelem Rzeczypospolitej. Za to wszystko, za ten taki ogromny entuzjazm na tych spotkaniach bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję i już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Irena z Poznania. Bardzo serdecznie witam gości i ojca prowadzącego. Kochani, może moja wypowiedź będzie bardzo emocjonalna. Natomiast dlaczego? Dlatego, że zbyt dużo w sercu jest bólu i niepokoju o naszą ukochaną ojczyznę. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję wszystkim z Prawa i Sprawiedliwości, którzy goszczą w naszym kochanym radzie, a przede wszystkim ojcu dyrektorowi, który jest wielkim Polakiem, wielkim patriotą. Za to, kochany ojcze, Bóg zapłać. Proszę państwa, bardzo mnie niepokoi, a draży mnie wręcz, jeżeli państwo i inni słuchacze mówią Platforma Obywatelska. Kochani, to jest platforma oszustów i bardzo proszę słuchaczy wszystkich nie mówić Platforma Obywatelska. Jaka obywatelska? To są wrogowie naszej ojczyzny, a nie obywatelska. Platforma oszustów. Powiem, że tyle lat, kiedy żyję w naszej ukochanej Polsce, chodzą do szkoły podstawowej i średniej. Zawsze się dziwiłam, jak to się stało, jak Polacy mogli pozwolić na rozbiór Polski. Nie mogłam tego zrozumieć, a dzisiaj, kochani, ja dożyłam czasów, gdzie Polacy, Platforma i wrogowie nasi rozdrapują naszą ukochaną ojczyznę. Rozdrapują tam, gdzie nie powinno to nastąpić. Bardzo powiedziałabym, przeżyłam również wypowiedzi Platformy ludzi, posłów, którzy chcą jeździć do Brukseli i na skargę Parlamentu Europejskiego i tam skazić europarlamentarzystom na Polskę. Przecież Niemcy byli zawsze naszymi wrogami. Od zarania wieku byli naszymi wrogami. I jak oni mogą dzisiaj jeździć do wrogów naszej ukochanej ojczyzny i skarżyć na naszą Polskę? To jest hańba. To jest hańba i ja mam taką tylko propozycję dla państwa, żebyśmy mogli wszyscy, kochani, udać się na Jasną Górę i tam do Matki Bożej naszej Królowej Polski modlić się, ażeby te demony z naszej ukochanej ojczyzny zniknęły, żeby był spokój, radość, zgoda narodu polskiego, żebyśmy mogli w końcu żyć w naszej ukochanej ojczyźnie z taką ogromną radością. Może zacytuję jeszcze,
może tak na koniec, tak, pani Ojcze, Irena.
Tak, tylko powiem tu tak. Pieśń Konfederatu Barskich. Więc choć nas się spęka świat i zadrży słońce, chociaż się chmury i morza nas strożą, choćby na smokach wojska latające nas nie zatrwożą. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Wszystkiego najlepszego.
Również dziękujemy pani Ireno. Szczęść Boże, niech Pan błogosławi. Pani minister?
Dziękujemy pani za ten głos emocjonalny. Pani, tak, no, to co pani powiedziała, tak, płynący prosto z serca. Myślę, że to można w ten sposób podsumować, że już nie oceniając w jakiś tam sposób tej czy innej partii, ale w 2015 roku Polacy dokonali wyboru. Rok 2015 był to rokiem podwójnych wyborów i prezydenckich, i parlamentarnych. Polacy opowiedzieli się w zdecydowany sposób za zmianą, bo zarówno wybory prezydenckie wygrał pan prezydent Andrzej Duda, wybory parlamentarne wygrało zdecydowanie Prawo i Sprawiedliwość i to było po prostu decyzja i wybór Polaków. No, te rządy Platformy Obywatelskiej i PSL-u zostały przez Polaków jednoznacznie ocenione. Ta ocena w demokracjach wyborów odbywa się właśnie w dniu głosowań przy urnach, kiedy każdy, trzymając to kartkę, dokonuje, wypisuje de facto ocenę rządowi, rzucając kartkę do urny, oddając głos, pokazuje właśnie, jaką podejmuje decyzję, jak ocenia dane rząd, który, czy większość parlamentarną poprzednią i komu chce, i podejmuje decyzję, kto chce, żeby w jego imieniu sprawował rządy w Polsce. No i zarówno w maju, jak i w październiku Polacy dokonali oceny Platformy Obywatelskiej, powiedzieli, że dziękują za dalsze rządy i przekazali swoje zaufanie Prawu i Sprawiedliwości. To jest zdobycz demokracji.
Dziękuję. I już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo, jesteśmy na antenie.
Halo.
Tak, jesteśmy na antenie. Bardzo proszę.
Proszę ojca.
Kto się z nami połączył? Proszę,
tak, tak.
Proszę o wyciszenie radia zupełnie swojego.
Tak, tak, już jest wyciszone. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tu Bolesław z Kanady mówi.
Miło mi.
Proszę ojca, ja chciałem też się podzielić takimi swoimi refleksjami.
Może tak...
Te media... Proszę...
Proszę, 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 tylko prosiłbym o taką zwięzłą wypowiedź, żeby był jakiś konkret w tym wszystkim.
No tak, ja to chcę, dążę do tego, że te media w Polsce takie są, że dalej tak oszukują, kłamią, czy to jest niemożliwe wcale. Toż to przecież młodzież słucha, dorośli i w błąd wprowadzają. Tak jak wczoraj posłuchałem, to jest bardzo to. I to tak jakoś to... Ja tu w Kanadzie mieszkam, a przeżywam to też bardzo, tak jakoś to, że takie kłamstwa, takie oszczerstwa.
Mhm. Wie pan co, panie Bolesławie, żebyśmy też zbytnio nie tracili na to czasu, zachęcam do oglądania telewizji Trwam. Mam nadzieję, że wtedy pan jakoś będzie spokojniej spał i też więcej jakiejś radości i uśmiechu w pana serce wejdzie. No ale też i sprawa medialna to też jedna z spraw, które dzieją się w Polsce, które są jakoś kwestionowane, te wszystkie reformy, które się dzieją w publicznych mediach w Polsce są kwestionowane przez tak zwanych kodowców. Jak na to patrzymy też, jak na to Kancelaria Prezydenta spogląda, jaki komentarz byłby do tego pan minister Kwiatkowski.
Ale ja myślę, że tutaj jeszcze nawiązując do głosu naszego rodaka z Kanady, warto też powiedzieć, bo często są zadawane pytania i są formułowane jakieś oskarżenia pod kątem tych zmian, które zostały dokonane w mediach publicznych. Ale to jest najlepszy głos i najlepszy dowód na to, że te zmiany musiały po prostu zostać wprowadzone, że te poprzednie władze telewizji publicznej, Polskiego Radia, tak naprawdę nie dbały o przekaz, nie dbały o to, żeby ten przekaz był obiektywny, żeby różne strony sporów politycznych mogły wyjaśnić i mogły przekazać swoje stanowiska, że te siły, które wygrały wybory parlamentarne, były pokazywane tak naprawdę w bardzo krzywym zwierciadle. Możemy powiedzieć, że te media nie były z jednej strony obiektywne, choćby weźmy ten nie tak dawno liczony czas wystąpień polityków, jeden z liderów partii opozycyjnych był kilkunastokrotnie więcej pokazywany i cytowany niż prezydent państwa. To właśnie pokazuje, że z tą funkcją, z tą misją telewizji publicznej było coś nie tak. Ja mogę tutaj mówić o pewnych kwestiach politycznych, ale powinniśmy też tutaj przypomnieć dwa bardzo istotne fakty, z którymi myśmy się spotkali jako urzędnicy pana prezydenta. Pierwszym tym faktem była wizyta króla Belgów. To była pierwsza europejska wizyta międzynarodowa króla Belgów, która w ogóle nie została pokazana przez główne stacje telewizyjne, te do niedawna nazywane stacjami mainstreamu. No i tak jak jestem w stanie zrozumieć, że jakaś prywatna telewizja tego nie pokazuje, tak tego, że nie była ta wizyta pokazywana przez telewizję publiczną, myśmy nie byli w stanie zrozumieć, ale co najciekawsze, to się spotkało z reakcją ze strony naszych zagranicznych gości. Król Belgów, można powiedzieć, że w takich kolorowych rozmowach z jednej strony wyrażał wdzięczność panu prezydentowi Dudzie za to, że poświęca mu tyle czasu, ale z drugiej strony no, bił z tego taki przekaz, no, że prezydent poświęca, chociaż ta wizyta widocznie nie ma większego dla Polski znaczenia, skoro nie jest pokazywana przez media publiczne. A tam w Belgii była pokazywana przez media publiczne. Królowi Belgów towarzyszyła olbrzymia delegacja, delegacja gospodarcza, delegacja naukowa, delegacja wojskowa. No właściwie można byłoby powiedzieć, że to była taka wizyta, którą powinniśmy dyskontować w każdym obszarze. No i media publiczne, polskie media publiczne tej wizyty, jakby powiedzieć, lekko złośliwie zapomniały transmitować i zapomniały pokazać tego wydarzenia bez precedensu. Powtarzam, pierwsza międzynarodowa europejska, bo to była druga w ogóle, a pierwsza europejska wizyta króla Belgów z olbrzymią, około 300 czy 400 osobową delegacją osób towarzyszących. Przecież ludzi, którzy w Polsce chcą, z Polską chcą współpracować, myślą o tym, żeby tutaj otwierać swoje biznesy, ale współpracować w różnym tego słowa znaczeniu, również naukowym. No i druga sytuacja, w której pan prezydent był, tutaj pani minister Sadurska też uczestniczyła w tym wyjeździe, był w Chinach i wizyta, która była olbrzymim sukcesem, te rozmowy, te umowy, które w trakcie tej wizyty się rodziły pomiędzy chińskimi a polskimi przedsiębiorcami, podmiotami gospodarczymi i tak naprawdę no też nie było relacji z tej wizyty. To są sytuacje, z którymi nie powinniśmy mieć do czynienia, bo to są sytuacje, które w jakimś sensie też obniżają rezultaty tej tych aktywności pana prezydenta, w tym przypadku aktywności międzynarodowych, a to są spotkania i to są takie wydarzenia, które mogą mieć znaczenie dla nie tylko dla Polski jako Polski, ale też dla wielu przedsięwzięć gospodarczych czy innych w innym wymiarze. I to są właśnie te powody, dla których doszło do tych zmian w ustawie medialnej. To są te powody, dla których trzeba było takie decyzje podejmować, bo telewizja publiczna ma pewną misję, którą musi realizować, a w tych poprzednich miesiącach ta misja nie była realizowana. I to jest, myślę, że ten głos naszego rodaka z Kanady to jest właśnie głos też, który o tym świadczy. I jestem głęboko przekonany, że ta misja właśnie przez nowe władze telewizji publicznej, przez nowe władze Polskiego Radia będzie realizowana.
Dziękuję. I już odbieram kolejny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie Radio Maria.
Halo. Halo, witam. Z tej strony Bogdan z Wrocławia. Pozdrawiam gości, pozdrawiam ojca. No cieszę się, że dodzwoniłem się, bo wiele razy próbowałem.
Gratuluję.
Kiedy pan Szyszko był i inni goście, no niestety nie udało mi się. No właśnie chciałem powiedzieć to, co przed chwilą ojciec powiedział, czyli o tej wizycie, o wizycie w Chinach przede wszystkim, tak, też nie było.
To pan minister mówił.
Proszę?
To pan minister mówił o tym, tak.
Przepraszam, tak. Więc dlatego mówię, no dobrze, że się dzieje tak, jak się dzieje z tymi mediami, bo uważam, że no najwyższa pora, żeby się tak zdarzyło. I jeszcze taka mała uwaga. Pamiętam takie wystąpienie pani Szydło. To było w TVN24 chyba 3 tygodnie temu, w niedzielę zdaje się. Mój kolega zdążył powiedzieć, słuchaj chłopie, normalnie pani minister, pani rozłożyła wszystkich na łopatki w związku z tymi kwestiami tych rzeczy, o których mówię. To było w TVN24 i ja szybko spróbowałem to złapać rzeczywiście na internecie. No i już po 3 godzinach była zablokowana ta strona i z tej wypowiedzi pani Szydło godzinnej, no to zostało takie fragmenty po 2 minuty. Ja mam prośbę, słuchajcie kochani, po prostu nie róbcie wywiadów z tymi mediami, bo jeżeli ma być wywiad, który trwa godzinę, konkretny, na konkretnej temacie i z tego zostaje 20 minut z godziny, no to szkoda po prostu, szkoda, bo oni to później właśnie w ten sposób wykorzystują, wykną co trzeba, puszczają to co chcą i no i wychodzi jak wychodzi. No niestety, no właśnie pan Szyszko był przecież w ważnej sprawie w Unii, prawda, kiedy mówiliśmy o klimacie i też było zero praktycznie informacji na ten temat. No śmieszne, to jest śmieszne i ktoś w tej chwili mówi, że media są takie czy siakie. No wiadomo, czy one są, no. Dlatego dobrze się stało, że robicie te reformy i uważam, że... Aha, jeszcze jedno ostatnie moje pytanko. Ponieważ jestem zainteresowany jako Polak w sprawie mianowicie takiej, żebyśmy jako Polacy, ja mówię w imieniu wielu ludzi, chcielibyśmy w pewnym momencie dowiedzieć się, no jaki jest stan państwa, bo ja wiem, że państwo na tym pracujecie i że tego jest bardzo dużo, ale bardzo bym chciał kiedyś usłyszeć właśnie, żeby prezydent czy pani Beata Szydło powiedziała, jak to wygląda. Co pozostawili nam no, spadkobiercy nieszczęśni, a wielkie szczęście, że już odeszli i to chyba dzięki Bogu już nigdy nie wracają, bo to tak jak pani powiedziała, no naród wybrał i tego się mamy trzymać. Czy można liczyć na to, że my się dowiemy w którymś momencie, jaki jest stan państwa, bo to jest na przykład dla mnie bardzo ważne.
A mało tego, ja jeszcze dopowiem do pana pytania i czy będą rozliczeni ci, którzy dopuścili się jakikolwiek nadużyć, bo każdy jest równy wobec prawa.
Nawet myślałem, no w jaki sposób, prawda, no bo no przecież nakradli się trochę, no trochę, powiedziałbym, że bardzo dużo. Jak się słyszy, co się teraz dzieje, no za 3 miliony pan komendant policji zrobił sobie łazienkę, prawda, no to ludzie, no to przecież są, a tu się mówi, że nie ma, że dzieci głodują u nas w Polsce. No bo można pomagać wszystkim w Afryce też, ale mówię, zróbmy tutaj pierwszość, prawda? I on uważa, że się nic nie stało. Normalne, no jak ten drugi nie chce, to może nie korzystać, no ale poszły pieniądze na to, prawda?
Panie Bogdanie, tutaj spróbują państwo ministrowie odpowiedzieć. Dziękuję panu.
Bardzo się cieszę, że dodzwoniłem. Jeszcze przepraszam, przerywam. Jeszcze raz pozdrawiam gorąco serdecznie. No i oczywiście z bardzo, zadłużonego miasta Wrocławia dzwonię. I tu chciałbym panu Szyszce też podpowiedzieć, że we Wrocławiu zostało wycięte 33 tysiące drzew przez magistrat obecnie urzędującego nieszczęsnego prezydenta Wrocławia, pana Dutkiewicza. I też, no, chcielibyśmy wiedzieć, co z tym dalej będzie. Zostało to wycięte gdzieś, sprzedane, nie wiadomo gdzie. No, które trzeba było, to tak, ale naprawdę tyle się mówi o przyrodzie, o wszystkim, a my się coś mogą ocenić. 33 tysiące drzew poszło, nie ma ich po prostu.
Dziękuję, panie Bogdanie.
No, dziękuję, pozdrawiam.
Z panem Bogiem.
I chciałbym tylko tę odpowiedź usłyszeć o tym stanie państwa, czy to będzie możliwe. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy. Tutaj pani minister chyba. Podpowiedzi.
No, myślę, że tutaj stan państwa, o stanie państwa dyskusja na pewno się odbędzie. No, o stanie państwa dyskusja trwała cały czas w czasie kampanii wyborczej. A teraz, kiedy rząd rozpoczął swoją działalność, kiedy zaczął wprowadzać swoje reformy, myślę, że czy w czasie obrad parlamentu, czy też w mediach, no te informacje o stanie państwa będą przekazywane, czy to poszczególne resorty, czy poszczególne w jakiś tam sposób działy gospodarki. Natomiast to, co my mówiliśmy, to my przedstawiliśmy stan kancelarii prezydenta, na pewną datę przejęcia przez nas, przez pana prezydenta, po zmianie prezydenta, kiedy my przyjęliśmy kancelarię, to była data na 7 sierpnia. Ale pan też w swojej wypowiedzi podkreślił bardzo ważny wątek mediów, bo to, co dociera do opinii publicznej, do świadomości wielu ludzi, to jest ogromne zadanie dla mediów. Tutaj oczywiście czy politycy, czy parlamentarzyści robiący spotkania, kontaktujący się ze swoimi wyborcami, nie mają takiej skali oddziaływania, czy takiej możliwości działania, jakie mają media. I oczywiście możemy porównywać te różnego rodzaju przekazy medialne, czy to, czym są media zainteresowane, czy w jaki sposób pokazują pewnego rodzaju działania. No ja przypomnę, przecież nawet te wszystkie afery, z którymi mieliśmy do czynienia w poprzednim rządzie, począwszy od afery stoczniowej, hazardowej, infoafery, podsłuchowej, tych przecież afer było całe mnóstwo. One były, natomiast potem innymi tematami one były przykrywane, uwaga mediów była zwracana na całkiem inne tory, czy świadomie, czy nieświadomie dziennikarze to robili, także opinia publiczna po prostu nie była w dokładny sposób informowana. Dlatego też ta pierwsza zmiana w mediach publicznych, teraz mediach narodowych i to, o czym mówił pan prezydent, bo pan prezydent podejmując decyzję o podpisaniu tej małej ustawy o radiofonii i telewizji, odniósł się z troską, bo pan prezydent uważał i to cały czas podkreślał, że dla niego bardzo ważne jest to, żeby media publiczne wykonywały czy realizowały swoją misję publiczną, żeby wiarygodnie wykonywały przydzielone im zadania, żeby to, co jest niesłychanie istotne, żeby obiektywna informacja nie była przysłaniana przez subiektywny, często stronniczy komentarz dziennikarza, żeby media zachowywały w pewnym stopniu zasady pluralizmu, żeby cechowały się naprawdę dużym obiektywizmem, a przecież diagnoza mediów publicznych no nie wypadała zbyt dobrze. No trudno było mówić o tym, że media realizowały swoją misję. Media publiczne, powiem więcej, kreowały pewne zdarzenia czy pewne zachowania. To, o czym mówił wcześniej pan minister Kwiatkowski, nawet taki brak proporcji tych, których mieli plan w jakiś tam sposób windować w górę, to robili. No, osoba przedstawiciel opozycyjnej partii był wiele razy więcej w mediach, jeżeli chodzi o czas, niż prezydent Rzeczpospolitej. To pokazuje pewnego rodzaju skalę. A przecież od mediów publicznych wymaga się tylko jednego, żeby tak samo od wszystkich mediów, żeby były obiektywne, wiarygodne, rzetelne, żeby nie mieszały informacji z komentarzem. I między innymi właśnie to stanęło, to stanowiło taki powód, dla którego pan prezydent zdecydował się podpisał tą ustawę, tak żeby wprowadzić pewnego rodzaju, właśnie przywrócić tą misję publiczną mediom, tak żeby te media realizowały to, do czego zostały powołane.
Bardzo dziękuję. I już mamy kolejną osobę. Radio Maryja, bardzo proszę, halo, jesteśmy na antenie. Halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kto się z nami
połączył? Marian z Zawiercia.
Słuchamy pana, jest pan na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest problem wielki w Polsce. Zatroskany jestem, że nasze elity, profesorowie, sędziowie, politycy doprowadzili do wojny polsko-polskiej. To jest tragedia narodowa. Mam parę uwag. Prośba jest, ojcze, jak i państwo słuchacze, jak i również państwo ministrowie. Spróbujcie rozmawiać, mówić krótko i merytorycznie i dajcie nam jak najwięcej czasu, żebyśmy mogli wam przekazać. Jak chcecie mówić o osiągnięciach pana prezydenta, zróbcie konferencję prasową. A na linii Radia Maryja pozwólcie ludziom mówić.
Wie pan, wszyscy mamy tyle samo czasu, jesteśmy równi i są państwo zaproszeni i też szanujemy wszystkich. Chcemy
meritum. A teraz odnośnie kryzysu. Pani minister, podstawową rzeczą, która została po prostu nieprawnie zrobiona, to było to, że zostały wybory zrobione tych 5 sędziów. Dzisiaj pan Miller uczciwie przyznał się, że ma w zmowie był z PO i z PSL-em, ażeby tych sędziów wybrać. Proszę państwa, to jest podstawowa rzecz. A druga sprawa, i na tym opierajcie swoją obronę tego, że pan prezydent nie podpisał tych, nie przyjął od nich przysięgi. A druga sprawa, jurysdykcja, którą ma Trybunał Konstytucyjny, wcale nie przewiduje to, żeby on ingerował w decyzje, które podejmuje Sejm. Uchwały sejmowe nie podlegają. A niestety Trybunał Konstytucyjny przeszedł swoją jurysdykcję i dał opinię odnośnie wyborów tych sędziów. To jest następny argument.
Bardzo dziękuję, panie Marianie. I może tutaj od razu dajmy się ustosunkować naszym gościom, pani minister Sadurska.
Właśnie o tym między innymi mówiliśmy w poprzednich częściach, zarówno w części telewizyjnej, jak i nawet o tym teraz w części radiowej, kto rozpętał to całe zamieszanie. O tym mówił zarówno pan minister Kwiatkowski, mówiłam również ja, że to się wydarzyło przez działanie głównie Platformy Obywatelskiej, która stała za zmianą ustawy o Trybunale Konstytucyjnym uchwalonej przez Sejm w czerwcu oraz wybrała przy współudziale oczywiście pozostałych klubów poza Prawem i Sprawiedliwością wyboru tych pięciu sędziów, którzy na ostatnim posiedzeniu Sejmu. To oczywiście mówiłam i ten argument cały czas podnosimy. Oczywiście również o uchwałach Sejmu to niejednokrotnie o tym mówiliśmy i nawet w tym momencie sam Trybunał zastosował tą swoją linię orzeczniczą, że w uchwałach sejmowych indywidualnych, czy uchwał sejmowych indywidualnych dotyczących osób, Trybunał nie rozpatruje i przecież ostatnio było jedno z ostatnich postanowień Trybunału Konstytucyjnego to było to, że tych uchwał nie będzie rozpatrywał. My o tym mówiliśmy od samego początku, że te uchwały nie podlegają badaniu przez Trybunał Konstytucyjny.
Bardzo dziękuję. I już mamy kolejną osobę. Bardzo proszę. Halo? Radio Maria. Halo?
Halo?
Tak, jesteś na antenie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, kto się z nami połączył?
Bogusław Morka z tej strony, witam. No,
witam serdecznie pana Bogusława.
Witam.
Pierwszy baryton ojca. W Polsce.
Tenor,
przepraszam, ale to poszerzyłem troszkę skalę.
Tak, witam oczywiście serdecznie ojca, panią minister i pana ministra. Cieszę się, że się dodzwoniłem i że mogę powiedzieć parę słów. Przede wszystkim chciałbym wyrazić swoją radość, że wreszcie w Polsce zaistnieli ludzie, którzy walczą o tą Polskę, o naszą kochaną Polskę, o ten piękny kraj, o nasz kraj, który ma przepiękną historię i w którym czujemy się dobrze, my Polacy. I myślę, że też inne nacje czują się u nas w Polsce dobrze. Ale wracając do sprawy, do sedna sprawy. Sprawa audytu to jest coś, na co czekaliśmy i czego oczekiwaliśmy jako obywatele tego kraju. I cieszę się, że taki audyt się odbył i inne audyty, które się, mam nadzieję, jeszcze odbędą i pokażą prawdę naszym rodakom, moim wszystkim braciom i siostrom, jak to naprawdę było za rządów ludzi, którzy nie kochają Polski, tak to określę, albo kochają ją inaczej. Szanowni Państwo, szanowna Pani Minister i Panie Ministrze, Pani Minister Kwiatkowski, to nazwisko mi się kojarzy również z wielkim ministrem okresu międzywojennego, za czasów którego ta polska gospodarka i polskie państwo wzrastało wspaniale i uzyskaliśmy fantastyczny port w postaci portu Gdynia. Natomiast chciałbym powiedzieć jedno. Tutaj toczy się walka takiego umysłu Kalego trochę, bo Kali może ukraść krowę, natomiast Kalemu nie wolno. Przykro mi jest to tego wszystkiego słuchać, co się dzieje wokół Trybunału chociażby Konstytucyjnego, który wiadomo, jeśli ktoś chociaż trochę myśli, odrobinę wytęży swój umysł, to zrozumie, na czym to wszystko polega, jakie potężne kłamstwo wokół tego się kręci. Oczywiście preferowane przez naszych opozycjonistów, czyli Platformę Obywatelską, Nowoczesną i tak dalej, PSL. I trzeba jedno powiedzieć, że musimy się trzymać, musimy Państwa wspierać. No i ja przynajmniej ze swojej strony całym sercem wspieram nie tylko dobrym słowem wśród wielu, wielu moich przyjaciół, zarówno ze sceny, jak i poza sceną. I muszę powiedzieć jedno, sam doświadczyłem tych rządów, tej fantastycznej partii, jaką jest PO i PSL, za których rządów byłem na tak zwanej czarnej liście, ale to już nie o to chodzi, bo ja sobie w życiu bardzo dobrze radzę. Natomiast przykre jest to, że wielu, wielu moich kolegów inaczej na to patrzyło i dlatego trochę inaczej podchodzili do pewnych prawd, chociażby historii Polski. A historia Polski jest piękna, jest przepotężna, jeśli chodzi o Europę, czy jest to jedna z piękniejszych historii w Europie, którą my posiadamy, my Polacy. Natomiast, pani minister, oczywiście przede wszystkim serdeczności dla pani, dla pana ministra Kwiatkowskiego i proszę przekazać ode mnie najgorętsze podziękowania i życzenia i wszystkiego, co najlepsze w tym roku. Przede wszystkim dużo sił i dużo odwagi, bo trzeba mieć ogromną odwagę, a państwo ją macie, żeby walczyć z tym potężnym lobby światowym, które no niestety chciałoby Polskę widzieć, że tak powiem, na kolanach. Cieszę się, że jesteście, kochamy was i ja jako artysta całym sercem zawsze będę śpiewał dla was i jak to się mówi, wdzięcznym sercem zawsze będę za to wszystko, co robicie. Ukłony dla państwa, dla naszego cudownego prezydenta Andrzeja Dudy, a tak naprawdę to właśnie dzwonię z tej południowej Polski, do której się przeprowadziłem, bo tu jeszcze, można powiedzieć, biją te góralskie serca, polskie, takie mocne serca. Także wszystkiego, co najlepsze dla państwa, dla ojca dyrektora oczywiście, dla wszystkich ojców, no i dla wszystkich radiosłuchaczy. Kłania się Bogusław Morka.
Bardzo dziękujemy, panie Bogusławie, za ten głos, panie minister.
Panie Bogusławie, to my serdecznie dziękujemy za te ciepłe, pokrzepiające słowa. Oczywiście przekażemy panu prezydentowi pozdrowienia. Naprawdę to jest dla nas wielka radość i wielki zaszczyt, że osoba twórcza, artysta, tenor dodzwonił się do Radia Maryja. To się, ojcze, nieczęsto zdarza, tak? Więc za to również, za to serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również za to pana świadectwo, bo no, zdajemy sobie sprawę, że jeszcze nie tak dawno tak jawne określanie się, pokazywanie swoich poglądów, no, mogło powodować pewien taki ostracyzm w środowisku. Więc za to wszystko również panu dziękujemy. Oczywiście pana słowa, te pozdrowienia pana, ale również wszystkich państwa, którzy dzisiaj dodzwonili się do naszej audycji, przekażemy panu prezydentowi. Dziękujemy za nie serdecznie.
A ja nie mogę oprzeć się pokusie, aby przynajmniej kilku taktów z pięknym głosem pana Bogusława Morki zaprezentować na antenie Radia Maryja.
W brudnym świecie smutnych miast, pełnym wiatrów bezlitosnych, mignie czasem twoja twarz. Jak niepewne mgnienie wiosny, przystankowy, zmięty tłum, jakby cisnął ktoś dla żartu z ubiałego bukiet lub same najszczęśliwsze karty matką głupich cię nazwali nadzieją. Ludzie potli, ludzie mali nadzieją, choć się z ciebie natrząsają, głośno śmieją. Ty nas jedna nie opuszczaj, nadzieją. Prowadź nas, nadzieją. Ciemny czas nadzieją, mrocznej mgle wyczaruj iskrę wiary, gdy fałszywych fanfar dźwięk gaśnie w dali tak jak żagiel i wypełni lęk zakamarki duszy nagie, gdy już tylko falić mur, z dziką pasją pozostaje, nie przesadzaj Odłóż sznur, ona istnieć nie przestaje. A to lubich cię nazwali nadzieją. Ludzie podli, ludzie mali nadzieją. Choć się z ciebie natrząsają, głośno śmieją. Ty nas jedna nie opuszczaj nadzieją.
Nadzieja w wykonaniu pana Bogusława Morki. Mamy jeszcze jeden telefon, bardzo proszę. Halo, Radio Maria, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria.
Teraz i zawsze. Teraz i zawsze.
Ja chciałem się podzielić taką
A kto się z nami... Kto się z nami połączył?
Wiesław, jak dzwonię z Wielkopolski. Ja chciałem się podzielić taką krótką swoją refleksją odnośnie wypowiedzi pani minister. Pani minister, ja kiedyś słuchałem wypowiedzi przewodniczącego PO pana Schetyny, który powiedział to tak, że no raptem tam niecały milion głosów PiS wygrał z Platformą i wychodzi na to, że po prostu pan Schetyna tak jakby ignorował te wybory. I bo pani mówiła, w pani wypowiedzi, pani wypowiedziała się w ten sposób, że wygraliśmy wybory wcześniej, tam, że wygraliśmy wybory, że po prostu naród tak wybrał i rządzimy. Ale wniosek po prostu z tej wypowiedzi z Schetyny nasuwa się taki, że po prostu oni ignorują to, że po prostu jest ta większość, że wybory wygrał PiS, że Platforma przegrała. Po prostu bym prosił panią, żeby pani to skomentowała.
Panie Wiesławie, więc może od razu oddajmy głos pani minister. Bardzo dziękuję panu za to pytanie i za te refleksje. Pozdrawiam serdecznie, z panem Bogiem.
Z panem Bogiem.
A my mamy właśnie jeszcze te 5 minut audycji, dlatego tutaj pani minister, a później pewnie też poprosimy już o podsumowanie.
Dziękuję panu Wiesławowi za telefon. Tak, ja oczywiście mówiłam, że Polacy w 2015 roku zdecydowali o zmianie, dali czerwoną kartkę, odsunęli od władzy Platformę Obywatelską i dali ten kredyt zaufania Prawu i Sprawiedliwości. Natomiast wypowiedzi różnych polityków Platformy Obywatelskiej, no między innymi ta, którą pan przytoczył, no mogą świadczyć tylko o jednym, że no, przegrana w wyborach no, jest dla nich trudna do zaakceptowania i trudno im jest się z tym pogodzić. Natomiast rozstrzygnięcia wyborów są jednoznaczne i tutaj ludzie zdecydowali i ludzie wybrali. I oczywiście nie chcę tutaj tłumaczyć tych różnych wypowiedzi. No, dla mnie wynik wyborów jest jednoznaczny, co potwierdził również, tak jak powiedziałam wcześniej, Sąd Najwyższy. I to jest tyle, co bym mogła powiedzieć, odpowiadając panu na to pytanie, czy na tą sugestię. Natomiast ojciec puścił przepiękne wykonanie utworu Jana Pietrzaka, który w wykonaniu pana Bogusława Morki. Myślę, że to jest taki, myślę, że adekwatny nawet wybór ojca Marcina do może dzisiejszego naszego spotkania, ale również do tego, co dzieje się w Polsce, bo właśnie nadzieja na zmianę dała szansę na to, że w 2015 roku wybory wygrał prezydent Andrzej Duda w maju. To właśnie nadzieja Polaków na kolejną zmianę pozwoliła na to, że wybory w 2015 roku w październiku wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a teraz to, co stoi przed nami, to po prostu skutecznie realizować to wszystko, o czym mówiliśmy, o czym mówił pan prezydent, czy w kampanii prezydenckiej, tutaj to, o czym mówił rząd również i posłowie, senatorowie, kandydaci w swoim. My w tym zakresie musimy razem współdziałać, bo przecież prezydent wraz z rządem współdziała w zakresie czy polityki zagranicznej, czy spraw związanych z obroną kraju, ze sprawami dotyczącymi obrony narodowej, ale również to jest takie również zadanie, żeby realizować te wszystkie sprawy, te wszystkie postulaty, te wszystkie ważne rzeczy, które są istotne dla Polaków, i przed nami jest ten cały rok 2016. Dla nas oczywiście czas wytężonej pracy dla dobra i Polski, i Polaków.
Pan minister Adam Kwiatkowski.
Ja przede wszystkim chciałbym podziękować za to dzisiejsze spotkanie, za te rozmowy, za wsparcie, które tutaj wielokrotnie słyszeliśmy. Mówię to oczywiście też w imieniu pani minister swoim, ale też wszystkich współpracowników. Dziękujemy za te sugestie, za te refleksje czy podpowiedzi, i chciałem powiedzieć, że one są dla nas bardzo cenne, bo bardzo ważne jest to, żebyśmy wsłuchiwali się w głosy wszystkich Polaków. Mówił o tym w trakcie kampanii wyborczej pan prezydent, mówił o tym w trakcie swoich spotkań, które odbywał już jako prezydent Rzeczypospolitej. Ja myślę, że ważne jest, by wspólnie, że możemy wspólnie z przekonaniem zmieniać Polskę na taką, jaką wybraliśmy. Wybraliśmy właśnie w tych wyborach, wybraliśmy jako obywatele w tych demokratycznych wyborach, które są za nami. I te wspólne zmienianie Polski na lepszą, to jest takie wyzwanie, które nas wszystkich niech łączy i niech będzie takim wyzwaniem na ten szczególnie ważny rok. Rok, o którym rozmawialiśmy, rok, w którym czeka nas tyle politycznych wydarzeń jak szczyt NATO, ale też tyle ważnych wydarzeń dla naszej narodowej tożsamości, jak 1050-lecie Chrztu Polski, jak Światowe Dni Młodzieży, czy jak pielgrzymka Ojca Świętego. I kończąc, chciałbym życzyć w imieniu pana prezydenta, aby to był dobry czas dla Polski, aby to był dobry czas dla wszystkich Polaków. I jeśli mi wolno, niech na końcu chciałbym w imieniu pana prezydenta serdecznie pozdrowić całą rodzinę Radia Maryja, która jest przecież na całym świecie. Szczęść Boże.
Wielkie Bóg zapłać.
Dziękujemy serdecznie, ojcze, za tą możliwość spotkania. Pozdrawiamy te wszystkie osoby, którym się udało połączyć, porozmawiać z nami na antenie. Pozdrawiamy również tych wszystkich, którzy nas słuchali, którzy może próbowali się z nami połączyć telefonicznie, ale się nie udało tym razem, więc dziękujemy wszystkim za tą możliwość spotkania, za tą możliwość rozmowy, wymiany myśli, wymiany poglądów. Oczywiście mówimy do zobaczenia, do usłyszenia, bo mamy nadzieję, że jeszcze będzie nam dane spotkać się tutaj na antenie w gościnnym Toruniu i porozmawiać o działaniach i planach pana prezydenta.
Jeszcze raz wielkie Bóg zapłać, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Państwu przypomnę, że naszymi gośćmi w rozmowach niedokończonych byli pani minister Małgorzata Zadurska, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oraz pan minister Adam Kwiatkowski, szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.